No, myślę, że odetchnęliśmy na tyle świeżym powietrze, że będziemy się słyszeli i mamy na tyle energii, że odpowiednio głośno będziemy mówić. Dzisiejsze nasze rozważania będą oparte o taki pretekst, który no, jest związany z przesłaniem, które Pan przekazał człowiekowi na początku. W Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale od 28 wersetu zapisał takie przesłanie. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. I panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim i nad wszelkim zwierzem, które się rucha na ziemi. I rzekł Bóg, oto dałem wam wszelkie ziele wydawające z siebie nasienie, które jest na obliczu wszystkiej ziemi. I wszelkie drzewo, na którym jest owoc drzewa, wydawające z siebie nasienie, będzie wam ku pokarmowi. I wszelkiemu zwierzowi ziemskiemu, i wszystkiemu ptactwu niebieskiemu, i wszelkiej rzeczy ruchającej się na ziemi, w której jest dusza żywiąca, wszelka jarzyna ziela będzie ku pokarmowi. I widział Bóg wszystko, co uczynił, bo to było bardzo dobre. I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień szósty. Człowiekowi na samym początku było dane polecenie: rozradzajcie się, rozmnażajcie się. I podane było poddaństwo. Poddaństwo, którym zasugerowane zostało, być może, nad tym się będziemy zastanawiali, granice wykorzystania tego poddaństwa. I myśląc nad tym, o czym tutaj będziemy rozmawiali, to tak, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, które można byłoby rozważać w ramach tego, co przy okazji tych wersetów można byłoby rozpatrywać. Tak pomyślałem, że moglibyśmy się nad paroma takimi rzeczami zastanowić, z którymi być może teraz stykamy się, z którymi być może prędzej czy później się zetkniemy i wobec których być może w pewnym momencie będziemy musieli zająć jakąś postawę. Tu tych problemów oczywiście można byłoby wraz z tym przesłaniem do człowieka podanym wiele znaleźć, ale dzisiaj może ograniczylibyśmy się do kilku. Nie wiem, ile nam się uda rozważyć. I być może nie znajdziemy odpowiedzi na końcowe odpowiedzi na to pytanie, bo na to w większości będziemy sobie musieli sami przemyśleć i odpowiedzieć. Ale podzielimy się spojrzeniem na te problemy i spróbujemy znaleźć, może jest jakieś kryterium w oparciu o Pismo Święte, które pozwoli nam zachować się właśnie w niektórych sytuacjach, które nas dotkną. A o jakie mi sytuacje chodzi? Rozwijając się teraz technika, genetyka, dochodzi do takich momentów, że w tej chwili powoli będzie można zaprojektować płeć dziecka. Powoli będzie można zaingerować w tego człowieka, który ma nowo powstać, przez to, czy on ma się urodzić w sposób naturalny, czy w przypadku, gdy są wady w rodzicach jakieś, wbrew wszystkiemu ma to się narodzić w nowe życie metodą in vitro, czy dopuszczalna jest ingerencja, nad jaką w tej chwili się myśli, ingerencja w zapis genetyczny człowieka, w którym to zapisie w tej chwili już zaczynają być ślady informacji na temat tego, że zapobiec pewnym schorzeniom, pewnym chorobom, można ingerując w kod genetyczny. Trzy, może tworząc człowieka, ale i także zwierzęta, można zrobić je doskonałe, na przykład poprzez klonowanie. No bo po co ryzykować, jak może powstać jakiś tam doskonały jeden twór i potem go powtarzać. A ten temat też mi się dlaczego nasunął, bo taką pierwszą próbą manipulacji, to pamiętacie, jest w Biblii napisane, że ktoś próbował manipulować. Co prawda tylko na zwierzętach. I Jakub, tak. Bardzo taki mały sposób, ale chcąc od Labana wyciągnąć, od tego Labana, który był cwaniakiem, tak chciał pozbyć się stosunkowo tanim kosztem Jakuba. Chciał go po prostu z jak najmniejszym dobytkiem wypuścić. Okazuje się, że Jakub znalazł sposób, pamiętamy, który jest zapisany odnośnie tego, żeby mieć owce, kozły, strokatę, a uczynił to przez to, że podczas parowania się przy wodopoju miały patrzeć, raz, że wybierał jej, selekcjonował, a po drugie miały patrzeć na ponacinane gałązki leszczynowe, olchowe, topolowe, na którym była na przemian czarna kora i białe drewno. Zresztą coś w tym jest, bo pamiętamy, że dawniej w przysłowiu ludowym mówiono, że jak się urodziło jakieś takie dziecko, które było niepodobne do ojca, to mówili, że matka się widocznie napatrzyła. Zapatrzyła się. To chyba też takie przesłanie zostało być może z tego zapisu historycznego. I teraz spróbujmy się zastanowić nad tymi problemami. Zobaczymy, ile nam się uda tych problemów poruszyć. A przy okazji myślę, że dla nas, którzy jesteśmy jedni w mniejszym stopniu laikami, drudzy w większym stopniu fachowcami, najpierw spróbujemy sobie uzmysłowić, nad czym każdy problem może polegać. I czy dany problem należałoby w jakiś sposób popatrzeć. Możemy zacząć od początku, czyli żeby się człowiek narodził, to musi być zapłodnienie. I teraz są te możliwości zapłodnienia naturalne i w tej chwili ingerencja medyczna. Przy stole tutaj siedząc przy obiedzie, rozmawialiśmy właśnie, bo ja też nie byłem zorientowany na przykład, na czym polega metoda in vitro i kiedy się ją stosuje. Zastanawialiśmy się właśnie nad tym problemem. Ale zapytam jeszcze może ktoś z Was, czy wie, co to znaczy to zapłodnienie in vitro i na czym to polega? Kiedy się stosuje? Bo być może, oby tak nie było, ale ktoś stanie przed takim problemem.
No, poza organizmem ma.
Czyli wiemy, że jest to zapłodnienie.
Beniamin.
Właśnie, patrzę, nie widzę lekarza.
Ale oni wrócili. Kogo się widziała?
Chyba trzeba będzie zaprosić lekarza, żeby jak najszybciej wyjaśnił, na czym to polega. Ale dobrze, spróbujmy, zanim się zjawi ten lekarz, odpowiedzieć, czy ktoś coś wie na temat tej metody.
Wiadomo, że ileś tam tych umiera zarodków, jakby już komórek, także jest jakby na odstrzał przeznaczonych już założenie.
No właśnie, bo tutaj naturalnie bywa tak, że zapłodnienie też może być szczepione.
Zapłodnienia też są. Z tego, co ja pamiętam, ale nie tak dokładnie, to się każdy. Tak, że Komórka jajowa łącznie z plemnikiem jest zawładniana, następuje zapłodnienie poza organizmem. Poza organizmem. I nie wiem, czy to się robi, że wprowadza się do jaja plemnik pod mikroskopem, czy same kody genetyczne, w sensie takim, że te miejsca w plemniku i w komórce jajowej się wprowadza. Nie wiem dokładnie, czy to, czy same te, ale wiem, czy się to robi pod mikroskopem.
I tak się próbuje. I tak, i tak. Najpierw się tak powiem, zamyka i pozwala im samym działać, jak nie pomaga, to się
przyszczepia. A potem się takie zapłodnioną komórkę ja z powrotem umiejscawia
i tam następuje rozwój płodu. Jeżeli wszystko będzie dobrze. I co jest jeszcze charakterystyczne, to tu już chyba Lidia czy Iwona sygnalizowała, że ponieważ nie ma tu stuprocentowej pewności, czy dany zabieg się uda, że robi się to wielokrotnie. Daniel coś na ten temat wiem, że troszeczkę więcej wie, no będę prosił do wspomnienia.
No nie przyszli lekarze.
No nie widać lekarzy. No,
ja kiedyś trochę przypadkowo trochę więcej na tym temacie gdzieś dowiedziałem. Formalnie pobudza się kobietę do tego, żeby ja nie produkował. Znaczy, przede wszystkim jest to metoda oczywiście leczenia bezpłodności, no bo nikt tego, jeżeli może się zapłodnić w sposób naturalny, to wiadomo, że każdy wybiera przyjemniejszą metodę i naturalniejszą, nie ma nic innego. Natomiast jest to metoda leczenia bezpłodności, na przykład jak nie drożdżę jajowo. Ja nie produkuję jajeczko, natomiast kołkę jajową, natomiast ona nie dociera tam, gdzie powinna. Zdaje się, że najczęstsza przyczyna. I wtedy z powodzeniem można to leczyć w ten sposób właśnie, że się pobudza kobiety do produkowania jednocześnie większej ilości. Także w jednym zabiegu pobrać kilka komórek jajowych, których jedno się właśnie w taki sposób zapadnia, umieszczając w jakimś tam środowisku plemniki i komórkę jajową. Jeżeli to nie pomaga, jeżeli to nie działa, to pomaga się temu procesowi. I następnie wszczepia się, ponieważ się nie przyjmuje zawsze pierwsze, dlatego jest kilka. Natomiast te pozostałe się zamraża i rodzice mogą decydować, czy chcą je wykorzystać do następnych zabiegów. Oczywiście zamraża się po pierwsze dlatego, że jeżeli się nie przyjmie, to trzeba korzystać z następnego i tak dalej, aż do skutku. No ale czasami jest tak, że zadziała, a mimo to zostaje kilka embrionów zamrożonych do dyspozycji. No i rodzice mogą zadecydować, co z nimi zrobić do roku. Po roku muszą albo płacić za zamrażanie dalsze, albo zrzec się, prawda, i wtedy może skorzystać z tego embrionu inna para, która w taki sposób nie może osiągnąć zapłodnienia, czyli inaczej skorzystać z cudzego materiału genetycznego. Nie wiem, czy to jest praktykowane tak do końca, jak to wygląda, ale wydaje się, że taka jest procedura. Trzeba by koniecznie...
Teraz przyjdzie komórkę dla aparatu. Znaczy ja słyszałam tylko jedną różnicę z tym, co powiedział Daniel, że wszczepia się więcej niż jeden embrion. Wszczepia się co najmniej kilka, żeby chociaż jeden miał szansę się właśnie zagnieździć. Więc od razu jest to wszczepiane większa ilość.
Dziękuję. Wiola?
Znaczy ja znam przypadek autentyczny wypowiadania i wiem, potwierdzam tutaj, co to Dagmara powiedziała, że wszczepia się, nie słyszałam zamrażania, to nie słyszałam o tym, że pobrane komórki wszystkie zostały szczepione, dlatego że wiadomo, że nie zamierzają się wszystkie i to często przy zapobieganiu pojawiają się na przykład ciąże bliźniacze albo mnogie. Więc ja nie słyszałam z tym zdaniem o zamrażaniu. Wiem, że praktykuje się i to znam od osób, które zetknęły się z tym problemem, że było pobranych kilka rzeczywiście jajeczek zapłodnionych poza organizmem matki, ale że zostały wszystkie szczepione, tylko tym, że nie wszystkie po prostu się szczepiają. W zależności od organizmu kobiety zostaje czasami nic, czasami jedno dziecko, a w wyjątkowych wypadkach po prostu ciąża mnoga.
Jeżeli można dodać, to uzasadniają w krajach wysoko rozwiniętych fakt, że w tej chwili pojawia się więcej bliźniąt czy ciąż mnogich właśnie tym, że tam jest więcej tego typu zabiegów polegających na wspomaganiu zapłodnienia. No ale gdy słuchaliśmy to, czy do tego momentu mielibyśmy jakieś zastrzeżenia? Bo nas bardziej interesuje strona etyczna, moralna, nas jako chrześcijan. bo techniczna no to jest sprawa medycyny. Jak sądzicie, czy do tego momentu, jakbyśmy to wiedzieli, że to ma być tak robione, czy uważalibyśmy, że jest to coś nagannego, czy coś, co powinno być robione? To będzie też prosiło o
właśnie przemyślenia uwagi. Chyba jest przeciwny, bo uważa, że każda zatrudniona komórka jest już człowiekiem, więc no i ja tu też mam dylemat, czy to sama nie wiem, jak to odpowiedzieć, czy każda zatrudniona komórka już jest traktować jako człowieka, czy nie. I tu jest problem. No mówię, część tych normalnym przypadku no tak się nie dzieje, bo no też się dzieje, ale nie, wiesz, jedna tam komórka, a nie kilka wszczepionych świadomie, nie?
Chodzi o to, że świadomie wiadomo, że po przykład to jest takie zeszłości, co oglądałam, że wiadomo, że świadomie oni decydując się na to, wydaje świadomie będą jakieś embriony zapłodnione, no, wskazuje się je na śmierć.
No.
Jeżeli to
no.
Widzimy, że pierwszy problem tutaj polega na tym, że jeżeli potraktować embrion ludzki, zapłodnioną komórkę, jako potencjalnego człowieka, to jest to, można powiedzieć, że jest to skazanie tego człowieka na śmierć w sposób świadomy w tym momencie.
Ja nie ukróciłem, czemu to jest, w jakim przypadku jest wskazanie na śmierć?
No znaczy, bo tych embrionów więcej na przykład wszczepia się do macicy, to tylko wiadomo z góry, że jeden lub dwa z tego...
Zapłania się kilka, wiedząc, że tylko tam jeden czy dwa mają szansę naprawdę rozwinąć się w płód i...
Sławek?
Chyba musimy poczekać.
Czy jednego lekarza pozwolisz tak się zgadzać?
Tak.
Może
dobrze, ale jeszcze niech się wypowiedzą. No Sławek, moment.
Czytałem z Starego Testamentu, jak jest traktowany płód i nie jest on traktowany jako istota ludzka, śmierć płodu nie jest traktowana jako zabójstwo. Także istnieje, znaczy rozróżnia, Biblia rozróżnia te dwa stany. Właściwie człowiek jest traktowany przez Pismo Święte jako człowiek dopiero wtedy, kiedy się narodzi po prostu na świat, zostanie odcięty od matki i wtedy jest po prostu traktowany jako człowiek. Natomiast inne przypadki, to o tym zakon mówi wyraźnie, nawet pod względem kary, jaka groziła za uświęcenie płodu, nie były traktowane jak zaszczycie człowieka, tylko po prostu płaciło się odszkodowanie w poziomie sądu. To tyle mogę powiedzieć.
Proszę. Wiele.
Powiadam w tym momencie ani za, ani przeciw, ponieważ Pan Bóg dał mi dziecko, uważam to za wielkie błogosławieństwo, nie musiałam się nie do żadnych sztucznych środków, ale nie wypowiadam się dlatego, bo ja nie wiem, jak bym się zachowała w dniu dzisiejszego, gdybym stanęła w takiej sytuacji, że diagnoza lekarska byłaby, że nie może mieć dzieci. Dlatego nie wypowiadam się. Natomiast chciałam powiedzieć taką rzecz, ponieważ sięgam często do różnych informacji starszej medycznych i dużo, że mnie tutaj się pojawi i potwierdzi, ale nie potwierdzi, ale poronień naturalnie jest bardzo dużo. Po prostu nawet nie wiadomo jak dużo, ale bardzo dużo. Dlatego, że większość poczętych dzieci rodzi się, pojawia się po prostu w formie poronienia tak wcześnie, że ani matka, ani ojciec nie mogą tego zaobserwować, ponieważ pojawia się to w ramach regularnych, ale w prawie regularnych tych miesięcznych choroby, nie wszystkie regularnie miesiączkują. Nie da się wychwycić i czytałam o pracowaniu, że bardzo dużo jest naturalnych poronień. Czyli Pan Bóg jak gdyby już ten proces tak zaprogramował, że selekcja się też odbywa wstępna. I jeżeli ta selekcja, owszem, odbywa się przy pomocy lekarza z boku, ale polega na tym samym, że zostało pobrane, mówię przykładowo, gdy tak było 4 komórki jajowe zapłonione, wszczepione i przyjmą się z tego 3, to rodzi się 2 dzieci. Ja nie wiem, gdzie tu jest zabójstwo, ale jakiś problem.
Ale jeżeli się rodzi jedno spośród czterech.
Ale to tak samo jest w życiu. W życiu jest dokładnie tak samo. To jest to, co ja mówię, że nie wszystkie zapłodnione embriony osadzają się, znajdują swoje miejsce w żeby żeby odbiło człowieka. Bo jeśli tak jeśli prawdą jest, ja słyszałem inną wersję, to znaczy ja słyszałem, że nie wszczepia się jednocześnie tych embrionów, wszczepia się po kolei. Jeśli prawdą jest, że w każdym przypadku embrion wszczepiony, który no, nie przyjmie się, czy jest, obumiera w organizmie matki, no to myślę, że trudno tu mieć jakiekolwiek wątpliwości moralne, bo to jest próba, która nie przynosi rezultatu. To nie widzę w tym wielkiego problemu, dlaczego to mogło być problemem moralnym. Nie?
Darek tu jeszcze prosił.
Nie wiem, chciałem poruszyć tę sprawę bardziej prawny raczej niż moralny. Moralny też chyba. Niedawno ta kwestia wynikła pani w nieco innej formie. Małżeństwo, nie wiem, czy oni byli małżeństwo, czy małżeństwo. W każdym razie stworzyli ileś tam embrionów, zamrozili je i potem rozwiedli się, nie decydując się na dziecko. Potem kobieta miała raka, w związku z tym po tym leczeniu nie mogła już znaleźć ciąży. I chciała wykorzystać te embriony, które były zamrożone. Natomiast mężczyzna nie zgodził się. I ten przewód sądowy chyba ciągnął się kilka lat. I decyzja zapadła kilka miesięcy temu. Więc on zdecydował, że mężczyzna ma pełne prawo decydować o tym, czy jego dziecko przyjdzie na świat, czy nie. W związku z tym prośba kobiety została odrzucona i embriony zostały przeznaczone na zniszczenie. Także tu jest kolejny problem prawny. To jest, jeżeli by określić embrion jako początek życia do człowieka, to wtedy problem moralny. To dodatkowa informacja.
Dziękujemy. Czyli mogą zaistnieć sytuacje, które przy naturalnym zapłodnieniu nie powstałyby. Natomiast tutaj na pewno jest niebezpieczeństwo, że człowiek, stwarzając taką sytuację, stwarza sobie dodatkowy problem, z którym musi się uporać tutaj w sposób prawny. No, moralne to oczywiście druga rzecz, bo to problem pomiędzy obojgiem jest jeszcze. Ale mamy już chyba lekarza, tak? Proszę? Jednak, ale to moment, to posłuchajmy jeszcze. Tak. Jerek, proszę.
To mi osobiście też trudno się tak wczuć, bo że tak powiem, dostatek i dzieci nam Pan Bóg dał. Ale mam przyjaciół w Białymstoku, oni nawet przyjaciele nasi, nie moi. I więc żeśmy któregoś, na przykład miesiąc temu siedzieli bardzo długo tam, no bo nad jeziorem, to ja widziałem ich dramę, tak oni opowiadali. Przez całe lata starali się, żeby mieć dziecko. I ona leczyła się, jak gdyby tu akurat problem był ze strony kobiety. I cuda niewidy robili i na to, w końcu kiedy prawie już w lata chodziła, to zdecydowali się na ten zapłodnienie in vitro. I szczęśliwie to wyszło. Nie wiem, czy tam za pierwszym, czy za drugim razem. I mają fajnego dzieciaczka, na 7 lat, w tej chwili, a kochają go bardzo. Są szczęśliwi. Brakuje mi jak gdyby kolejnego dziecka. Widzę, że obserwuję, że jak ten sam się wychowuje, to po prostu potrzeba mu do towarzystwa, do jakiegoś pełnego rozwoju, żeby miał jeszcze towarzysza. Więc próbowali na różne sposoby. Nawet żeśmy, nawet Sasza nie pomógł, tak powiem. No, próbowali wszystkich rzeczy. No i potem jeszcze raz się zdecydowali na to metody in vitro. I w początkowej fazie wszystko wyglądało dobrze, a później nastąpiło poronienie. Także lekarze powiedzieli, że już w tej chwili jakby wszystko klamka zapadła. Przepadło, po prostu będą musiał się cieszyć tym jednym dzieciakiem, którego mają. I ja jak słuchałem i tego, to ja tam w żadnym wypadku jakimkolwiek kamyczkiem nawet nie rzucił w to, przynajmniej do tego momentu, nie. Nigdy w Piśmie Świętym, może Pismo Święte nie opisywało takich rzeczy, to ta technika, to wszystko, to rozwój medycyny na tyle poszedł, ale jak popatrzę na jakim, na czym to polega, bo to ty masz obawy, mówisz, że no, że to tam nie zawsze na poronieniu, to z tego, co to tam człowiek się uczył, wyczytał i życiu, to normalnie w małżeńskim pożyciu, to zresztą setki tych ginie tych embrionów. I to normalna sprawa, to jest jakaś fizjologiczna. Także uważam, że takie małżeństwa, które no, w sposób naturalny mają pewnego rodzaju blokady, jeżeli mogą jakoś uszczęśliwić, bo w końcu dzieci to są jakąś taką koroną tego małżeństwa, to na tym etapie i do tego momentu, to ja uważam, że to jak najbardziej można z tego skorzystać, to myślę, że Pan Bóg za to nie ma.
Dziękuję. Piotr jeszcze coś chciał zainteresować.
Sławek tu powiedział jedną rzecz, że słowo Boże mówi, że człowiek dopiero zaczyna się po narodzeniu. No, księdze Joba pisze troszkę inaczej. Ożeś mnie nie zabił zaraz żywota, oby mi była matka moja grobem moim. Czyli a żywot jej wiecznym brzemieniem. A w 12 rozdziale pisze tak, że chciałby, żeby się nie narodził. Czyli pisze, że w łonie matki już następuje śmierć. Jeżeli by nie był istotą, to by nie następowała śmierć. Śmierć musi nastąpić jakiejś istoty. Jeżeli ktoś nie jest istotą, to nie ma śmierci. Czyli i Job prosi, żeby się nie narodził. Czyli dla niego mówi, że lepiej byłoby mi, żebym się nie narodził, bo teraz bym sobie odpoczywał i spał z królami ziemi. Czyli gdy się nie narodził, a spałby z królami ziemi, czyli jak król, to w tym samym miejscu się znajdzie, gdzie się znajdą ludzie, którzy żyli. Że tutaj dyskutowałbym z tym, że człowiek się zaczyna dopiero po narodzeniu.
Czy może inna jest ochrona drobna, ale życie zresztą, że nie zaczyna się po narodzeniu, bo Pan Bóg nawet nie powołuje daleko wcześniej, tylko że no, ta ochrona prawna według zakonu była tej, tak można wnioskować, nie jest to wprost napisane, była inna.
No, przepis
z drugiej księgi Mojżeszowej, żeby sobie też podał rozdział? Słowek podał, chodzi o wtedy, gdy się pochopili
mężczyźni.
Ale co w takim razie do Ciebie się teraz zwrócimy jeszcze jako do lekarza, ponieważ próbowaliśmy tutaj na podstawie naszej wiedzy zdefiniować sobie, czy powiedzieć na czym polega zapłodnienie in vitro i jak to się ma w stosunku do nas, do tego, co jest w zapisie biblijnym. No i jak powinno się postąpić, no bo tutaj mogą wynikać, powstawać jakieś znaki zapytania od strony moralnej.
Najpierw może wyjaśnię kilka pojęć takiej ogólniejszej natury. Już co znaczy in vitro, to pewnie wiecie, dosłownie
w szkle. Ja przepraszam, ale tutaj z tyłu jest szum ciągły, bo tu się wstali i mógł nas bowiem nie słychać.
A mogą usiąść?
Obok Marka.
Dobrze, będą mówił, ja się rozkręcę. Najpierw kilka takich pojęć ogólniejszej natury. In vitro, to pewnie wiecie, co to znaczy, w szkle. I w nauce to pojęcie in vitro przeciwstawia się pojęciu in vivo, co znaczy w żywym organizmie, dla podkreślenia odmiennych jednak warunków, które wytwarza się w laboratoriach, które nie są w stanie w pełni odtworzyć tego, co zachodzi w żywym organizmie. I do tej pory przyjmuje się mimo całego postępu wiedzy, że badania i obserwacje zjawisk biologicznych poczynione w laboratorium, w szkle, nie pokrywają się w całości i nie można ich bezkrytycznie przenosić na to, co dzieje się w żywym organizmie. To dotyczy wszystkiego. nowych metod leczenia, wprowadzenia nowych leków i oczywiście również zapłodnienia. Z tego, co wiadomo w chwili obecnej na temat zapłodnienia, to wiadomo, że w momencie połączenia się plemnika z komórką jajową powstaje zupełnie nowy aparat genetyczny, odmienny zarówno od tego, co ma ojciec, jak i to, co ma matka. Bardzo prosto, a równocześnie zgodnie z prawdą, wygląda to tak, że dziecko otrzymuje połowę swego materiału genetycznego z połówki ojca i połówkę z połówki matki. Przy czym ta połówka ojca jest ilościowo symetryczna, ale jakościowo niesymetryczna. Co to znaczy? Ojciec może mieć na przykład zakodowany podwójnie gen na barwę oczu. Jeden na barwę ciemnopiwną, drugi na niebieską. Barwa ciemnopiwna dominuje. Zawsze przekaże ojciec swojemu dziecku gen na barwę oczu. Nie wiadomo, czy przekaże na ciemnopiwną, czy przekaże na niebieską. Stąd ojciec mający oczy piwne i matka mająca oczy piwne mogą mieć dziecko z oczami niebieskimi. Natomiast nie może ojciec mający oczy niebieskie i matka mająca oczy niebieskie mieć dziecka z oczami ciemnopiwnymi, chyba że zajdzie pewna nieprawidłowość w drzewie genealogicznym. Tak więc z genetycznego punktu widzenia, od momentu połączenia się plemnika z jądrem komórki jajowej, powstaje coś jakościowo różnego zarówno od ojca, jak i od matki. Z drugiej strony wiadomo, że duża część tych komórek jajowych, kiedy się już podzielą i zaczynają się rozwijać, trudno oszacować jak duża, ginie na dość wczesnym etapie rozwoju. Część tego przechodzi nawet nieomal niezauważona. Część to są już zauważalne przez matkę poronienia. Przypisuje się tym poronieniom, że u ich podstawy leży jakaś poważna wada wrodzona rozwijającego się płodu. No bo mówi się, że im cięższa wada, to na tym wcześniejszym etapie dochodzi jednak do obumarcia tego płodu i do poronienia. Trudno oszacować, jak duża jest to liczba, niemniej jest to liczba bardzo znacząca. Tak z grubsza można powiedzieć, że nie jest to liczba mieszcząca się w granicach kilku procent, raczej w granicach kilkunastu, może kilkudziesięciu procent. To jest następna rzecz. Rzecz trzecia. Wiadomo w medycynie, że ta zapłodniona komórka jajowa to jest coś jakościowo różnego zarówno od ojca, jak i od matki. Natomiast w przeciwieństwie do tego, co twierdzą autorytety kościelne, nie ma w medycynie pełnej zgody na temat tego, od kiedy człowiek. Nie wszyscy są zgodni co do tego, aby zapłodnioną komórkę jajową nazywać niezależną istotą ludzką. A na czym polega problem? Nie ma biologicznej granicy. Właściwie są tylko dwa punkty wyraźnie wyodrębnione w naturze. Jedna to jest powstanie tej zapłodnionej komórki jajowej, no bo zanim się plemnik nie połączy z jądrem komórki jajowej, no to tej nowej komórki jeszcze nie ma. W momencie, kiedy się połączy, to nie ma żadnej wyraźnej granicy aż do momentu porodu. Bo ta arbitralnie przyjęta w większości prawodawstw granica 3-miesięczna dopuszczalności przerwania ciąży, no to jest granica ustalona arbitralnie. Tak. Tak.
Teraz niedawno oglądałem program, w którym pokazywano jakiś moment, w którym zapłodniona komórka, która już zaczyna się dzielić, wyzwala się z jakiejś tej pierwszej otoczki. I zdefiniowano to jako jakby pierwszy wewnętrzny poród. To jest kwestia pierwszych...
Wiesz co, trudno to powiedzieć z tego względu, że jest duża niewspółmierność pomiędzy ilością komórek jajowych a ilością plemników. I aby nie dochodziło do bałaganu we wnętrzu komórki, to jest tak, że plemnik, który pierwszy wnika, jest jedynym, który komórkę gości w swoim wnętrzu. Ona w momencie wniknięcia plemnika przez jej błoną komórkową otacza się właśnie czymś takim, co broni następnym plemnikom wejścia do niej. Jest to zablokowane. I niejako naturalnie to...
Tak,
ale wiesz, jest to... z biologicznego
sfilmowano to, tak. Pokazywano i określano właśnie jako...
Ale wiesz, to z biologicznego punktu widzenia to jest granica równie umowna jak to, że najpierw jest jedna komórka, a potem z niej powstają dwie, a potem cztery, potem osiem i tak dalej. Wiesz, no, trudno tu mówić o jakimś przełomie. Generalnie takie przełomy biologiczne są dwa. Jedno to jest zapłodnienie komórki jajowej, a drugie to jest poród.
No nie no. Do końca się zgadzam, no bo tam dzidziuś jest, więc...
Ale wiesz, on rozwija się stopniowo. On rozwija się stopniowo. A nie ma czegoś takiego, że najpierw masz bezkształtną masę komórek, z której w jednej chwili powstaje coś na kształt człowieka, prawda? Tylko to formowanie jest stopniowe. Ten embrion na początku przypomina, bo ja wiem, rozwijającą się malutką rybkę, potem przybiera on formę typową dla wszystkich kręgowców posiadających cztery kończyny i tak dalej, prawda? Potem jest typowy dla wszystkich ssaków i dopiero potem formuje się coś na kształt człowieka. Formuje się na tyle wcześnie, że w momencie, gdy dochodzi do tego 3-miesięcznego dopuszczalnego okresu, to płód jest już w pełni uformowany. Dokonując przerwania ciąży przed upływem 3 miesiąca, zabija się embrion uformowany już jako człowiek. Z kolei obrońcy poglądu, że człowiek staje się istotą niezależną w momencie porodu, mogą mieć za sobą, chociaż się tym nie posługują, mogą mieć argument za sobą taki, że w Starym Testamencie istota żywa to była istota, w której żyłach płynęła krew i która miała dech w swoich nozdrzach. No, embrion pozostający w sposób nierozerwalny połączony z matką i pozostający w wodach płodowych sam nie oddycha. Więc gdyby ktoś chciał złapać się usilnie tej definicji starotestamentowej, że istota żywa to jest ta istota, w której nozdrzach jest dech, no to może się tym bronić, że rozwijający się w łonie matki embrion nie jest oddychającą istotą. Teraz, co się tyczy zapłodnienia in vitro. Z tym jest kwestia bardzo złożona, ponieważ są tego rozmaite sposoby. Najprostszy jest taki. U matki wystąpił defekt niepozwalający na połączenie się plemnika z komórką jajową. I tych defektów może być mnóstwo, począwszy od nieprawidłowości w budowie anatomicznej dróg rodnych, a skończywszy na tym, że kobieta jest niejako uczulona na białko nasienia swego męża i jej mechanizmy odpornościowe niszczą plemniki wnikające do jej dróg rodnych. Wydzielina dróg rodnych, śluz i to wszystko inne również może mieć akurat u matki taką budowę, że plemniki nie potrafią się ruszać dość sprawnie i nie potrafią spenetrować tych dróg rodnych tak, aby do komórki jajowej dotrzeć. Tam jeszcze inne mogą być defekty. Ginekolog wiedziałby na ten temat o wiele więcej niż ja. Dość w każdym razie, że aby pokonać tę nieprawidłowość, wystarczy wprowadzić nasienie męża bezpośrednio w bliskość komórki jajowej, i można tego dokonać, zapłodniając matkę bezpośrednio. W przypadkach bardziej skomplikowanych, tam mniejsza już jakich, trzeba dokonać tego zapłodnienia in vitro, czyli pobrać od matki komórkę jajową, pobrać nasienie od mężczyzny, co jest daleko prostsze, bo to nie wymaga zabiegu operacyjnego, połączyć jedno z drugim. Może też być tak, że mężczyzna zapadł na chorobę, której leczenie może uszkodzić wytwarzanie się plemników w jego jądrach. Najczęściej mamy z tym do czynienia wtedy, kiedy mężczyzna zapadł na nowotwór wymagający chemioterapii. To jest między innymi przypadek tego słynnego kolarza Armstronga, który zapadł na raka jądra. Jedno musieli mu operacyjnie usunąć, drugie oczywiście w zupełności wystarczy do zapłodnienia, ale chemioterapia niszczy powstawanie tych plemników, a więc on przed poddaniem się chemioterapii musiał oddać nasienie, zamraża się je w banku nasienia, plemniki tak zamrożone nie tracą żywotności i potem można wprowadzić to nasienie do dróg rodnych kobiety. To jest też rodzaj sztucznego zapłodnienia, ale in vivo, nie in vitro, bo się wprowadza nasienie do dróg rodnych i tym sposobem uzyskać zapłodnienie. Oczywiście zapłodnienie prowadzone w ten sposób odbywa się wprawdzie drogami naturalnymi, ale z racji tego, że nasienie jest zamrażane i wymaga to pewnych manipulacji, skuteczność tego zapłodnienia jest mniejsza niż w przypadku zapłodnienia normalną drogą. Najgorzej jest wtedy, kiedy mężczyzna jest z rozmaitych powodów bezpłodny i małżeństwo takie zdecyduje się na zapłodnienie kobiety nasieniem pobranym od obcego mężczyzny. I na Zachodzie funkcjonują takie banki nasion, gdzie anonimowi dawcy oddają swe nasienie. Nie wiem, jak to jest technicznie rozwiązane. Głównie mam na myśli kwestię odpłatności i tak dalej, i tak dalej. Dość w każdym razie, że prawnie ma być zagwarantowane, aby dziecko takie w żadnym razie nie było uważane za potomstwo dawcy nasienia, ale wyłącznie za potomstwo tych rodziców, z których jedno jest tylko jego rodzicem naturalnym, a drugie niejako przybranym.
Jeżeli można, to niejako też ostatnio regulacje wprowadzono, nie wiem, czy w Niemczech, czy w którymś z krajów, gdzie ustano, że jednak dziecko ma prawo do poznania swojego biologicznego ojca i dlatego dawcy już nie mogą być anonimowi.
Wiesz, nie znam tego. Nie mieści się tu zupełnie w sferze moich zainteresowań zawodowych, więc możliwe. Wiesz, jest ona poniekąd dziwaczna, ale w Unii Europejskiej dochodzi do rozmaitych dziwactw, więc to by mnie wcale nie dziwiło. Bo wiesz, jest to, moim zdaniem jest to trochę bez sensu, bo jeżeli dawcy nasienia będą podobni do części krwiodawców, no, którzy krew oddają z rozmaitych pobudek, to dla dziecka nie byłoby korzystne, aby jego biologiczny ojciec albo aby dawca nasienia miał do tego dziecka jakiekolwiek prawo. To no, mówię z doświadczenia.
Ojciec, dawca nie ma żadnych praw, pozostaje naturalnie tylko...
Ale żeby dziecko to poznało.
Jego dane są przechowywane, także gdyby dziecko miało ochotę poznać biologicznego, to ma taką możliwość.
Rozumiem. Jest jeszcze jedna kwestia. Może być i tak, że z rozmaitych powodów trzeba dokonać zapłodnienia komórki jajowej pobranej od matki, zupełnie poza ustrojem tej kobiety. Nasienie może pochodzić zarówno od jej męża, jak i od jakiegokolwiek dawcy nasienia i taką zapłodnioną komórką jajową, zapłodnioną już tym razem w szkle, wszczepić do dróg rodnych tej kobiety. I z tym jest największy problem ściśle medyczny. Do tej pory nie udało się w szkle, in vitro, odtworzyć warunków idealnie takich samych jak w drogach rodnych. I niestety, chociaż nie mówi się o tym głośno, zarodki i płody rozwijające się tą drogą nie są w pełni wartościowe biologicznie i istnieje ryzyko, że wady wrodzone u takiego dziecka mogą być niestety częstsze i dziecko może być biologicznie słabsze, aniżeli dzieci, które poczęły się naturalną drogą. A więc generalnie, jeżeli można, to zapłodnienia in vitro ze względu na dziecko powinno się unikać, ponieważ ryzyko jest większe. Nie będąc specjalistą, nie jestem w stanie podać szczegółów, ocenić procentowo wzrostu tego ryzyka i wymienić, o jakie wady tam najczęściej chodzi. Niemniej na pewno tak jest. Jeszcze gorsze jest to w przypadku klonowania, które przynajmniej oficjalnie przeprowadzono dotąd na zwierzętach. O tym też nie mówi się głośno, ale wiadomo, że zwierzęta, które otrzymuje się drogą klonowania, na pewno są biologicznie słabsze i duża część ich ginie w bardzo wczesnym etapie rozwoju, nie osiągnąwszy jeszcze tego etapu, które zdrowe skądinąd zwierzę poczęte naturalną drogą kwalifikowałoby do życia poza łonem matki. Ciągle w szkle nie da się odtworzyć tego, co panuje w drogach rodnych. Być może postęp nauki przyniósłby tu jakąś poprawę. No i jest jeszcze jedna sprawa. Ja tutaj nie znam szczegółów technicznych, ale wiem, że w części przypadków, kiedy pobiera się te komórki jajowe, mówiąc w dużym uproszczeniu, pobiera się je jeszcze niedojrzałe z jajników kobiety, to nie jest tak, że wyciągnie się pęsetą jedną komórkę, doda do tego nasienia, bo wiadomo, że w nasieniu plemników jest mnóstwo, nie wiem, czy to się na setki tysięcy liczy, czy na miliony, mniejsza z tym. Tam o plemników nikt nie żałuje, bo ważny jest tylko jeden, ale że on ma tylko jedną komórkę jajową do zapłodnienia. Pobiera się dużo komórek jajowych, traktuje je całą chmarą plemników i z tych zapłodnionych komórek jajowych wybiera się tylko jedną. Reszta ulega zniszczeniu. Taka jest procedura laboratoryjna powszechnie uznana na świecie. Z całego mnóstwa zapłodnionych komórek jajowych wybiera się tylko jedną, którą wszczepia się matce, aby to donosiła. To wynika chociażby z tego, że nigdy nie wiadomo, czy in vitro dojdzie do zapłodnienia. Jeżeli się weźmie jedną komórkę, no to można oszacować prawdopodobieństwo, z jakim do zapłodnienia dojść może. i może ta cała procedura się po prostu nie udać. Ona jest kosztowna, więc nawet jest nieekonomiczne pobierać jedną komórkę jajową i traktować ją plemnikami. Trzeba pobrać parę dziesiąt czy tam paręnaście tych komórek jajowych. Cały czas mówią, nie znam szczegółów, nie wiem jak to wygląda ilościowo, ale wiem, że zapładnia się szereg komórek jajowych, a tylko jedna trafia do drugorodnych matki. Lekarz operacyjnie pobiera fragment jajnika, gdzie są te niedojrzałe komórki jajowe. One dojrzewają w szkle laboratoryjnym, traktuje się je plemnikami. Jak są już zapłodnione, to wybiera się jedną spod mikroskopu. Są takie specjalne mikromanipulatory. Ponowna operacja do drugrodnych. Niech się tam rozwijają. Ta komórka jajowa ulega wszczepieniu do macicy. I to będzie jej dom przez następnych 9 miesięcy. Reszta ulega zniszczeniu. Chyba, że służy do jakichś badań naukowych, o których głośno się nie mówi. Podobnie jak generalnie ukrywa się przed opinią publiczną fakt, że podczas tego rodzaju sztucznego zapłodnienia in vitro, no duża część komórek jajowych z natury rzeczy musi ulec zniszczeniu albo innemu, niezgodnemu z naturalnym celem wykorzystaniu, no bo nie ma co z tym zrobić.
A do jakiego etapu się musi rozwinąć taka komórka, żeby została wszczepiona?
Nie. Nie. Nie wiem, nigdy się o tym nie
interesowałem. Zanim przyszedłeś, wątpliwość tego typu, że były dwie różne informacje. Jedna, że przyczepia się jednocześnie kilka zapłodnionych.
Z tym się nie spotkałem.
Albo wydaje mi się, że to... druga myśl, że spośród tych komórek jajowych, które zostały uległy zapłodnieniu, tych kilku czy kilkunastu, które się pobiera, część ta, które... zostały zapłodnione, jest przechowywana, zamrażana. O ile wiem, na przykład w Niemczech nie wolno wykorzystywać, przynajmniej tak było przez pewien czas, nie wolno było wykorzystywać tych zamrożonych embrionów do badań, natomiast sprowadzano je z innych krajów, w których taka możliwość była i przeprowadzano badania nad komórkami podstawowymi w oparciu o embriony sprowadzane z zagranicy. Więc wiadomo, że gdzieś jednak z tych procesów zapłodnienia in vitro te komórki pozostają, nie są uśmiercane. O ile wiem, w Polsce jest zakaz, nie wolno uśmierzać tych komórek ze względu na teologię katolicką.
Z tego, co mnie wiadomo, to w Polsce nie jest to prawnie uregulowane. Nie wiem w ogóle, jak wygląda w Polsce kwestia tego rodzaju zapłodnień in vitro, ponieważ mówią, nie leży to zupełnie w obrębie moich zainteresowań zawodowych. I mówią, nie jestem autorytetem w tej sprawie, ale z tego, co mi wiadomo, to nikt rozumny na świecie nie odważyłby się zamrozić zapłodnionej komórki jajowej w tym celu, aby wszczepiać ją matce, jeżeli by nie udała się implantacja wcześniej zapłodnionej komórki jajowej, z tego względu, że można zamrozić plemniki albo można zamrozić komórkę jajową. No bo jeżeli one ulegną jakimkolwiek uszkodzeniu podczas zamrażania, bo to trzeba zamrozić i rozmrozić, to jest nie lada sztuka. Z tym się wiąże całe mnóstwo takich trudnych do przezwyciężenia kwestii technicznych. Rozmrożenie i zamrożenie, zwłaszcza rozmrożenie, musi być przeprowadzone w bardzo ścisłych, dokładnie określonych warunkach, ponieważ kryształki lodu powstające podczas zamrożenia i rozmrożenia muszą być tak drobne, jakby były praktycznie nieistniejące, aby nie doszło do uszkodzenia struktury komórki. Jeżeli się uszkodzi plemniki albo niezapłodnioną komórkę jajową, nie ma nieszczęścia, po prostu nie uda się zapłodnienie. Ale jeżeli się uszkodzi w ten sposób zapłodnioną komórką jajową i ją wszczepi, a potem ona by się przypadkiem rozwinęła, rozwijający się płód nie uległby poronieniu i urodziłoby się dziecko obarczone wadami genetycznymi, kto weźmie za to odpowiedzialność? Po tragedii talidomidu w latach 60. w tej chwili wszyscy na to bardzo uważają. Wtedy urodziło się cały szereg dzieci pozbawionych rąk i nóg i nikt nie weźmie na siebie takiej odpowiedzialności, aby wszczepić zapłodnioną komórką jajową, którą się zamroziło. A więc one mogą być wykorzystane jako materiał genetyczny do dalszych badań, być może do otrzymania tkanek, które mogłyby służyć do przeszczepów albo formowania narządów służących do przeszczepów. Nie wiem, jak jest to prawnie uregulowane w skali świata. Na pewno jest to bardzo cenny dla naukowca materiał genetyczny. I być może jest tak, że prawo, nawet jeżeli jest gdzieś ustanowione, to nie zawsze będzie stosowane w praktyce. Ponieważ policjant wkraczający do laboratorium, nawet w towarzystwie sędziego śledczego, nie odróżni pod mikroskopem zapłodnionej komórki jajowej od niezapłodnionej. Musiałby poprosić o pomoc eksperta, którym może być kolega naukowca poddawanego kontroli. Rozumiecie? To jest po prostu trudne do analizy, tego nie widać.
Tego typu prawo w Niemczech jest i ono polega po prostu na tym, że naukowcy potrzebują środki finansowe na prowadzenie badań, i tego z prywatnej kieszeni nikt nie finansuje. W związku z tym środki finansowe na tego typu badania, na tego typu cele nie mogą być przeznaczone. Czy nielegalnie można to robić, no to jest inna sprawa.
Przez długi czas nie można odróżnić rozwijającego się embrionu, już ukształtowanego z zaczątkiem głowy, z zawiązkami kręgosłupa i czterech kończyn, powiedzmy świni lub konia od człowieka. Bo to te ssaki. Rozumiesz mnie? Więc rozgryzienie tej sprawy jest technicznie trudne. Jest technicznie trudne. Natomiast jest faktem, że te zapłodnione komórki jajowe, które nie zostały wykorzystane po zapłodnieniu in vitro do implantacji do dróg rodnych, no, muszą być jakoś zagospodarowane. I na pewno nie jest to takie zagospodarowanie, że się nie gdzieś hoduje w nadziei, że z nich powstanie człowiek. Nawet jeżeli nie są one niszczone, no to w najlepszym razie posłużą do rozmaitych prac naukowych, których celem też nie jest to, że z tej zapłodnionej komórki jajowej, która, mówię, jest genetycznie różna zarówno od ojca, jak i matki, od dawcy komórki jajowej i od dawcy nasienia, że z nich powstanie nowa istota ludzka.
Ale poczekaj, bo teraz nie taka wątpliwość...
Ja tutaj, przepraszam, wejdę w słowo, bo zaczynamy wchodzić za bardzo w techniczne sprawy. Nie taki nie, był cel,
ja nie
był, bardziej był cel raczej, żeby to była ocena, próba oceny moralną,
techniczną. Techniczne szczegóły
rzucają światło. Ale tak, dlatego też tak słuchamy, ponieważ ja powiem, że też nie byłem świadom nawet, na ile decyzje zależą od techniki, od szczegółów, w których to idziemy.
Ja, żeby to zakończyć, bo chciałem zakończyć to, co powiedziałem z grubsza. Na pytanie oczywiście chętnie odpowiem. Cały ten szereg faktów, to jest drobna cząstka problemów z tym związanych, a ja nie jestem od tego specjalistą. Ale cały szereg tych faktów skłania jednak wielu ludzi zawodowo zajmujących się medycyną, którym jednak nie obce są kwestie etyczne, do takich twierdzeń, że o ile zapłodnienie nie ma polegać na tym, że do dróg rodnych kobiety wprowadza się nasienie jej męża, to jednak należałoby rozważyć, czy nie zrezygnować z rozmaitych technik zapłodnienia in vitro na rzecz adopcji osierociałych dzieci, których jest o wiele więcej na świecie, aniżeli par małżeńskich gotowych je przyjąć. Dotyczy to również zapłodnienia in vitro komórki jajowej pobranej od kobiety nasieniem jej legalnego mężczyzny. I tym chciałbym to zakończyć. Należy się zastanowić, czy rozumniejszym jest zapłodnienie skomplikowaną techniką obarczającą jednak mające się narodzić dziecko ryzykiem wad genetycznych, czy też zaryzykować, zdecydować się na adopcję i być może zapewnić osierociałemu dziecku dobre warunki domowe. Gdybym był sam adoptował dziecko, powiedziałbym to w sposób bardziej autorytatywny. Nie jestem w stanie tego powiedzieć, mogę się oprzeć na obserwacjach z życia, ale przykład Łukasza Szatyńskiego i jego żony Ali oraz przykład, wolno mi powiedzieć, no, Danusi Matei chociażby, którą osobiście znam spod Bielska, dowodzi, że warto adoptować. Dowodzi, że warto adoptować dzieci.
Dziękuję, bo tu przy okazji powstał następny problem odnośnie tego naszego sposobu postępowania. Ale wiecie, jeszcze Wiesiek na poziomie.
Bo mnie się zrodził taki problem. Na kanwie tego, co czytałeś słowa. Rozrażajcie się i rozmnażajcie. Ja, jeżeli pozwolisz, chciałbym użyć, bo ten wykład medyczny jest całkiem serio i fajny. Natomiast do tego. Tam są dwie kwestie. Moralności i prawne. System polski prawny normuje coś takiego jak ochronę prawną człowieka od urodzenia do śmierci. To jest konstytucyjnie prawie gwarantowane. Chrześcijańsko-etycznie, religijnie, na tym rynku, w którym my jesteśmy, to dwie rzeczy chciałbym znać albo zarzucić. Są dla nas jasne, jak na przykład przy rozmnażaniu i rozradzaniu. Czyli my dajemy krew swojemu dziecku. Nie mamy moralnych, etycznych. Chyba że są ktoś, kto ma jakiś przeciwwskazań. Są ugrupowania, które są na tej samej księdze biblijnej wychowane i mówią absolutnie żadnej kropki krwi. To jest jedna rzecz. Czy mamy problem moralny w tym, żeby dawać dziecku, bliskim, znajomym, rodzinie i tak dalej krew, czy nie? Druga rzecz na kanwie tego, tych wersetów, rozradzajcie się, to jest kwestia aborcji. I to jest bardziej dla mnie to pojęcie, to co pytasz, etyczne, gdzie, w którym momencie i czy w ogóle. Tu bym chciał bardziej znać, jeżeli można.
Nie wiem, czy czasowo jesteśmy w stanie, ponieważ zostało nam dokładnie 5 minut do końca. W związku z tym no, mogę tylko w stosunku do dyrekcji zapytanie, czy przedłużamy parę minut jeszcze.
Ale myśmy w ogóle nie odpowiedzieli na pierwsze pytanie.
Tak, ale to jeszcze ten problem, tutaj bym zwrócił uwagę, ten problem w ogóle myślę, że może należałoby odłożyć na zupełnie osobne dyskusje, ponieważ podejrzewam, że może to trwać co najmniej tak długo, jak ten wcześniejszy. Zatem tu raczej wróciłbym do tego pierwszego jeszcze, no, na który się nie wypowiedzieli jeszcze, nie przedstawić, może inni mieli ochotę i coś powiedzieć na ten temat. Kto tam był?
Ja chciałem powiedzieć, że przedłużyć, no bo jaki jest sens w ogóle robić te wstępy, jeżeli nie możemy o tym porozmawiać. Ja nie widzę sensu.
Dobrze. No, bo to pytanie do Daniela i do Piotra też z tego powodu, w tej sprawie jest to w ogóle sens.
Ja też nie mam, jak nie wiem, że to wstało. Kto chce spać, to pójdzie.
No organizacyjnie, a Paweł? Przeciwwskazania?
Paweł, pytają się, czy można dłużej.
Zobaczmy, ja mam
dalszy dom. Dobra, dalej dłużej.
Po co chodzi, czy na przykład nie będą mieć tutaj gospodarze?
Nie, gospodarze nie ma.
Dobrze. Można?
No może zróbmy pytanie. To będzie miała na
to. Nie, właśnie.
Nie, nie.
Ja też przejdę.
Kto jeszcze chciał w tej kwestii? Będziemy zatem kontynuowali. Jest za 3 minuty w pół do, zatem przedłużamy o ile? 20 minut?
Do wyczerpania tematu. Do wyczerpania
przepraszam. Zatem będziemy to jeszcze kontynuowali dłużej. Widzę, że nie ma jakichś tam ograniczeń czasowych. Te ograniczenia czasowe to będą wynikały z naszych ideologicznych możliwości. Nie wiem, czy to wtedy akurat dobrze na dyskusji się odbije, no ale to w praktyce się dopiero sprawdzi. Zatem kto jeszcze chciał się wypowiedzieć w tej kwestii? Bo nie mamy to na świetle z punktu widzenia medycznego. Mamy parę wypowiedzi dotyczących, jak na to patrzą z punktu widzenia rodziców, chrześcijan. I będę zatem zapytał następnie. Sławek.
Ponieważ dobrym obyczajem rzeczywiście powiedzieć swojej wypowiedzi z Duchem Świętym, to bym prosił, żeby otworzyć sobie drugą księgę Mojżeszową, 21 rozdział. I 22 werset, tam jest opisana odpowiedzialność, jaką ponosi osoba w przypadku wywołania, że tak powiem, poronienia. Jest napisane w ten sposób. Jeśli dwaj mężczyźni się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną, tak, że poroni, nie poniesie dalszej szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety i uiści ją w obecności rozjemców. I później jest opisany drugi przypadek, gdy jednak kobieta poniesie szkodę jakąś na własnym zdrowiu, wtedy ten mężczyzna, który ją uderzy, poniesie śmierć. Ale w przypadku takim, kiedy tylko sam płód po prostu szkodę dozna, to...
Mojżeszowa 21-22. Jeśli by się też prowadziwszy mężowie, uderzył który z nich niewiastę brzemienną, tak żeby z niej płód wyszedł, jednak by nie zaszła śmierć, koniecznie karanie odniesie, jakie włoży na nim mąż onejże niewiasty, a dane do uznania sędziów. Ale gdzie by śmierć zaszła, wtedy dasz duszę za duszę. Ja bym tutaj widziała, że chodzi o śmierć płodu. Jeśli nie znajdzie śmierć płodu, to... Jeśli kobieta jakby urodzi na takim etapie, że dziecko nie umrze, tylko po prostu wcześniej urodzi, to...
Ale teraz napisane, że się wcześniej urodzi, czy że poroni?
Zobacz,
jeszcze...
Nie, tutaj jest,
nie,
żeby
płód
wyszedł.
A są dwa różne tłumaczenia, trzeba by hebrajskie.
Proszę? Nie, tutaj nie potrafimy dalej wyjść.
Ja może powinnam przeprosić, ale ja zboczę troszeczkę z tego tematu, bo tak mam wrażenie, że kwestia, czy aborcja celowa na zasadzie, bo nie chcę mieć dziecka, aż się stało, jest dobra czy zła, to tu chyba nie wiem, czy jest ktoś, kto ma wątpliwość. To jest zła rzecz, więc ja myślę, że to nie jest temat jakiejś dyskusji. Wiadomo, że są przyczyny, dla których trzeba, czy dzieje się coś, jest to kwestia zagrożenia życia matki, to są kwestie już medyczne. Ale świadomie, powiedzmy, nie wiem, czy jest ktoś, kto jest chrześcijaninem, czy nawet muzułmaninem, czy w ogóle kobieta zdrowa, prawda, silna stwierdzi, że oj, nie chce mi się, a mi się stało. Więc tutaj to nie jest ta dyskusja. Natomiast wracam do in vitro, bo to było jakby tematem, że ja dopiero tak naprawdę dzisiaj zrozumiałam, że w momencie, w którym bym się, mówię też o sobie, nie odnosząc się do decyzji kogokolwiek innego, bo to jest czyjaś decyzja osobista, że tak jakbym z tego, co Benjamin mówił, decydowała się wtedy na segregację już rozpoczętego życia. No bo jeżeli z tych iluś tam komórek zapłodnionych, prawda, już rozwijających się, ja przyjmuję tylko jedno.
Losowy bardziej wymówił niż segregacja.
Ale wiesz, w mojej świadomości w tym momencie już zaistniało, że tą resztę tych zapłodnionych komórek skazuje albo na badania, prawda, coś tam, albo na śmierć. Mam tutaj tą wątpliwość. Natomiast zgadzam się z tym, co Benjamin mówił, bo o tym też chciałam powiedzieć, że z drugiej strony jest tyle dzieci, które czekają na rodziców, że faktycznie, bo i tu jest ryzyko, i tu jest ryzyko. Jeżeli faktycznie zapłodnienie in vitro może być obarczone ryzykiem choroby dziecka, to ja też nie wiem, czy ja mam prawo mieć, mając świadomość tą, że to dziecko może być genetycznie już obciążone jakimiś chorobami, czy mam prawo go na to skazywać. Bo ono później żyje, ja sobie umieram, powiedzmy, ono żyje i w sumie wybrałam mu takie życie. To jest, to dla mnie to jest dylemat. Jak pogodzić, prawda, to z moją świadomością w tej chwili. Gdzie przedtem byłam za in vitro, bo mnie nie znając szczegółów.
Dziękuję. Kolejna wypowiedź. Kto jeszcze chciał się wypowiedzieć? Na razie bez. Paweł, proszę.
Chciałem przeczytać najpierw coś, bo wydaje mi się, że to trochę do tematu będzie.
Nic nie słychać.
Chciałem przeczytać coś, bo wydaje mi się, że to będzie do tematu.
Będzie. Dobrze.
I poczęła Lea i urodziła syna i nazwała go Ruben, bo rzekła: wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał. I znów poczęła i urodziła syna i rzekła: usłyszał Pan, że byłam w niełasce, dlatego dał mi tego i nazwała go Symeon. Potem poczęła znowu i urodziła syna i rzekła: teraz wreszcie mąż mój przywiąże się do mnie, bo urodziła mu trzech synów, dlatego nazwała go Lewi. I jeszcze raz poczęła i urodziła syna i rzekła: tym razem będę sławić Pana, dlatego nazwała go Juda. Potem przestała rodzić. Rachela zaś, widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, zazdrościła swojej siostrze i rzekła do Jakuba: spraw, abym miała dzieci, bo jeśli nie, to wypadnie mi umrzeć. Jakub rozgniewał się na Rachelę i rzekł: czy ja jestem Bogiem, który odmówił ci potomstwa? A ona rzekła: oto niewolnica moja Bilha, obsuj z nią, że będzie mogła porodzić na kolanach moich, abym ja miała z nią dzieci. I dała mu Bilhę służącą swoją za żonę. Jakub obcował z nią. I poczęła Bilha, urodziła Jakubowi syna, a Rachela rzekła: oddał mi Bóg sprawiedliwość i wysłuchał głosu mego i dał mi syna, dlatego nazwała go Dan. Dalej już nie będę czytał, ale dlaczego to przeczytałem? Chodzi mi o to, że w Starym Testamencie mamy przypadki tak zwanego ominięcia tego takiego bezpośredniego urodzenia się dziecka z tej pierwszej, pierworodnej żony. To jest tak samo historia z Izaakiem, z Abrahamem i Sarą. Dzisiaj już Nowy Testament raczej zaleca, żeby biskup miał jedną żonę i w naszej kulturze mamy jedne żony, ale pojawiają się inne rozwiązania, chociażby te, o których tutaj dzisiaj mówimy, medyczne. Ja, nie wnikając tak głęboko w te problemy techniczne, bo szczerze mówiąc, no trzeba być rzeczywiście lekarzem, żeby nawet odpowiedzieć na te dylematy, o których tutaj wspomniała Tereska. Mam po sąsiedzku fajnych, młodych ludzi, sąsiedzi, małżeństwo, niedawno się pobrali, mieli ten problem. Rozmawiałem z nimi, bo akurat z tą sąsiadką Basią, no to znamy się od dziecka, z jej mężem teraz niedawno, i oni mówili, że jeżeli będzie taka możliwość, właśnie medyczna, taka techniczna, żeby mogli mieć dziecko swoje, z tych swoich tam właśnie plemnika i jajeczka, to chcieliby mieć. No zrobią wszystko i mają na to środki i chcą mieć. No i próbowali właśnie tą metodą in vitro i urodziły im się bliźniaki. Max i jeszcze jakiś tam, ale bardzo ładnie ich nazwali, dwóch chłopaczków, śliczne dzieci, zdrowe dzieci. Wiecie, jak się patrzy na tych ludzi, jak to oni są szczęśliwi, dlatego że mają te dzieci, to tak jak trochę tutaj Jarek powiedział, ja nie wiem, no nie wnikam już w te wszystkie techniczne zawiłości, ile tam tych dzieci po drodze mogło być, a nie było, ile zginęło, nie znam się na tym. Patrząc jakby na ten efekt finalny, no według mnie, no Pan Bóg im pobłogosławił, no bo spełnił jakby ich prośbę, no są wierzącymi katolikami, myślę, że też się o to modlili. Natomiast mieli w zanadrzu ten wariant B, o którym wspomniał tutaj Beniamin, że jeżeli się nie da, to będą chcieli zaadoptować. No, a mieli to szczęście, że akurat od razu im się bliźniaki urodziły, więc mają dwóch chłopaczków, mają parkę i są szczęśliwi. Natomiast to, co przeczytałem na wstępie, to po to, że no, Pan Bóg te wszystkie dzieci, które się urodziły i z Lei, i z Racheli, ale i z tych dwóch służących, Bilchy i Zylwy, no uznał jako prawowierne dzieci Jakuba, jako z nich pochodzi 12 plemion Izraela. Myślę, że jest to wyjątek, jeżeli to się mieści w granicach jakichś tych... Ja, ponieważ nie znam tych szczegółów technicznych i nie, może do końca nawet nie chcę wnikać w to, jakie jest to obciążenie dla tych, którzy podejmują takie decyzje, udzieliłbym błogosławieństwa. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę, kto jeszcze chciał się wypowiedzieć? No, problem tutaj odnośnie przykładu, który tu podałeś, też nad nim się wcześniej zastanawiałem, podawać go, czy go nie podawać, no bo to z jednej strony może spowodować, że niby uprości sytuację, bo jednak była taka sytuacja, że Pan Bóg dozwalał, że była inna możliwość w momencie niemożliwości zajścia w ciąży, czy niejako z zewnątrz pomoc, ale no, z drugiej strony czy to właśnie nie jest ten kierunek, że nie powinien na to być pomoc typu in vitro, tylko pomoc poprzez adopcję innego dziecka. Stąd nie podawałem tego przykładu, to tu nie wiem na to odpowiedzieć jednoznacznie.
Myślę, że jeżeli mówimy, bo jest kwestia teologiczna, na przykład ideologii katolickiej, która mówi, że połączenie tych dwóch komórek to jest nowe istota, którą ma duszę i którą nie można zabijać, ale jeżeli mówimy o technicznym wspomaganiu pewnych chorób, leczeniu, bo to jest, to można nazwać leczeniem niepłodności, no to też trzeba rozważyć, że na przykład równie podobny, może nie taki sam, ale podobny problem moralny jest na przykład, jak ktoś otrzymuje wszczepiony organ drugiej osoby. Też jest inny materiał genetyczny w daną osobę i też to jest dość poważna ingerencja medyczna, która też możemy rozważać, czy jest szkodliwa, czy nie, ale o równym stopniu skomplikowania i działaniu, no też wbrew naturze. Bo natura na przykład umiera komuś serce, a my szczepiamy od drugiego człowieka to serce, inne, z tym są określone kłopoty, bo organizm się broni, Pan Bóg dał zabezpieczenia, my je również omijamy. Czyli jeżeli uważamy, że to jest moralne, no to dlaczego na przykład uważamy, że tamto nie jest moralne? Jak też przeciwdziałamy pewnym, moglibyśmy przeciwdziałać pewnym zabezpieczeniom, które są wewnątrz człowieka zabudowane. I ja bym tu nie widział aż tak wielkiej, jest różnica pewna jakościowa, powstaje tu nowe życie nie powstaje, ale pewne moralne, ewentualnie moralne obawy też pozostają, no bo na przykład jeżeli w tej chwili się tego nie robi, bo no nie można wymienić 15 organów, ale zdajemy sobie taką sprawę, że być może technika pójdzie tak do przodu, że można kilkanaście organów wymienić i to, czy to będzie ten człowiek, czy już inny człowiek. Także to jest Podobny problem.
Podobny, ale nie dokładnie.
Nie dokładnie.
Dać życie, a przedłużyć życie to są jednak dwie różne sprawy. Zdanie,
przepraszam. Zdanie też. Ja tym, co Paweł tutaj mówił, to jak gdyby jedna rzecz tylko mnie tak jakoś porusza, mianowicie nie wnikam w to. I tak sobie przypominam to badanie, które mieliśmy tylko dwóch oliwach. Jak sobie próbuję zobaczyć różnicę między podejściem chrześcijańskim a żydowskim, może go źle definiuję, ale wydaje mi się, że my może chrześcijanie jesteśmy właśnie tacy trochę, że nie wnikam w to. Po prostu efekt jest fajny, młoda para ma dwójkę dzieci, nieważne jak do tego doszło. Nie do końca, a Żyda to interesuje. On definiuje, czy może włączyć światło w sabat, czy nie może włączyć. I uważam, że trzeba wnikać w to, jak to się stało, że te dzieci przyszły na świat. I czy po drodze zostały te jakieś tam dzieci w probówce, nie wiem, kwasem zalane, czy nie wiem, jakkolwiek się je tam uśmierca. Czy to życie. I wydaje mi się, że w to trzeba wniknąć i to przeanalizować. Wydaje mi się, że już te przykłady, które były podane, to bardziej mi to przypomina adopcję cudzego dziecka niż jakieś in vitro. Po prostu przyjęcie dziecka, które urodziła inna kobieta, jako dziecka własnego. I z takim poczuciem, że jest to moje dziecko. I tylko tyle. Jeszcze mam jeszcze więcej myśli, ale pierwsza moja jest taka, że trzeba w to wniknąć. Żeby tak z tego nie zrobić ucieczki. A wydaje mi się, że tylko co Piotr mówił, ja widzę różnicę między przestrzegiem organów, a dzieckiem, dlatego że jak tak się czyta Stary Testament, to wydaje się, że życie, które istniało, tak jak to, co było też czytane na temat tego, co Sławek podał, że jak uderzono tą kobietę, to była inna kara. Obydwie rzeczy były naganne. Znaczy nie było tak, że jak ktoś wyszedł z płód, to nie było sprawy, bo była grzywna. Tylko była wyższość życia istniejącego. I tak samo jak się natrafiło na matkę z piślętami, to można było wziąć jajka, a nie można było zabić matki. Dobrze mówię?
Tak.
Czyli jak gdyby istnieje pewna wyższość w tej hierarchii życia funkcjonującego. Czyli jeżeli ktoś żyje, to trzeba go ratować. Jeżeli jest wybór między życiem matki i dziecka, to jeżeli trzeba podjąć wybór, to bym się skłaniał do wyboru życia matki. Ale nie powiedzieć, że tamto życie nie istnieje, że go nie ma i że trudno, że go położymy na ołtarzu nauki. Takie mam wewnętrzne jakieś przeczucie. Może to poniekąd dotyczy to też mnie tak osobiście, no bo przez z Małgosią dłuższy czas nie mieliśmy dzieci i rozważaliśmy też w swoim sercu, że coś stanie, nie będziemy mieli. I jedyną rzeczą, którą rozważaliśmy, była adopcja i jakoś tak to mi jest bliższe. Dziękuję.
Dziękuję.
Chciałbym pokazać, moim zdaniem jest istotna różnica między przyczepą organów, bo też jest pewien moralny problem. Ja uważam, że na tym też, ale zupełnie w tej kategorii, ja tam pakuję bardziej ekonomicznego aspektu niż moralnego w tym stylu, że tam coś się dzieje. Natomiast porównanie tego do zapłodnienia in vitro, skorzystania z tej metody, wydaje mi się, że jednak jest gatunkowo różne, dlatego że powiedziałbym tak, że gdyby na przykład trzeba było uznać, że po prostu człowiek jakiś tam i tak nie ma szans pożyć długo, więc warto go, że tak powiem, pokroić na części, żeby uratować paru żyjących ludzi, to byłby wtedy podobny problem. I to nie mielibyśmy żadnych wątpliwości. Każdy z nas powiedziałby, no przecież nie można tak. Dlatego rozstrzygnięcie musi leżeć w tej kwestii, czy zapłodniona komórka jajowa powinna być traktowana jako człowiek, czy nie. Bo jeśli to organizm naturalnie reaguje, jeżeli nawet nie wiem, jest kilkadziesiąt, być może procent zapłodnionych komórek jajowych, które nigdy nie stają się człowiekiem, ale jakoś to się dzieje w sposób naturalny, my nie o tym decydujemy. Natomiast w tym przypadku mamy tych komórek więcej i wybieramy jedną, a więc my decydujemy. Zdaje mi się, że jeśli byśmy potrafili udowodnić, że zapłodniona komórka nie jest człowiekiem, który podlega ochronie życia, obojętnie czy za 40 zlewników, czy za życie drugiego człowieka. Bo przypomnę, że zabicie niewolnika też było karane grzywną. To co znaczy? Mamy powiedzieć, że niewolnik jest kimś innym od pana. Jeżeli chcemy powiedzieć, że spędzenie płodu było karane grzywną, a zabicie człowieka było traktowane inaczej, to również niewolników. W takim razie nie powinniśmy się oburzać na to, że w XIX wieku zabijano niewolników bezkarnie. Więc dla mnie
wysokość kary, tak jak Daniel powiedział, rozstrzyga rzeczywiście o pewnej hierarchii. Jeśli tam chodzi o płód, o śmierć płodu, śmierć matki, a nie śmierć płodu, w ogóle to jest kwestia, Ela jak słusznie poruszyła, to tłumaczenie jest poprawne, które Ela przeczytała, aczkolwiek ono nie rozstrzyga, czy chodzi o, mówię, o śmierć płodu, czy matki. Więc tutaj nie można się w oparciu o to sprzeczać, można się sprzeczać w oparciu o to, co to znaczy płód wyższy, czy wyjście płodu można określić pod porodem, prawdopodobnie nie. Ale pozostawiając tą kwestię, nawet jeśli jest różnica gatunkowa między zabiciem płodu, a zabiciem matki, tak jak między zabiciem niewolnika a wolnego człowieka, nie znaczy to, że tam nie było życie. W związku z tym tutaj tu upatruję klucza, ja to nie mam rozstrzygnięcia, ale no, mam pewne wątpliwości, bym powiedział, aczkolwiek nigdy bym za nikogo decyzji w tej sprawie nie podjął, tylko bym mógł ewentualnie próbować sam jakiś myśleć o tym, co bym zrobił, gdybym był nie. Gdybym był w takiej sytuacji, to bym się nad tym zastanawiał. Bo co bym zrobił, to nie umiem powiedzieć, bo czasami potrzeba posiadania dziecka jest ogromna. Tylko musimy zawsze pamiętać, że często myślimy tylko z perspektywy naszej potrzeby. Czasami bywa, że zapominam o dziecku, zarówno przy adopcji, jak i przy zdecydowaniu na właśnie tego typu leczenie. Przy adopcji to oglądałem program. Dziewczyna z Korei, zaadoptowana przez rodziców niemieckich, opowiadała o swoich przeżyciach. W tej chwili wróciła do Korei. Nie potrafiła się zidentyfikować. Ona po prostu jako dziecko cały czas koło tych rodziców chodziła, żeby przypadkiem ktoś nie... Wszyscy widzieli, że to jest jej matka. To poczucie odmienności, że człowiek wygląda inaczej niż jego rodzice, było dla niej nie do zniesienia. To jest to, co ona opowiadała, że czasami to uszczęśliwianie też dzieci odmiennych, na przykład kulturowo, ponieważ w Niemczech nie ma dzieci do adopcji. Więc nie jest tak całkim, jak Beniamin mówi.
To mówią o polskim domu.
Tak, natomiast w Polsce, w Niemczech nie ma dzieci do adopcji, natomiast par, które chciałyby adoptować, jest bardzo wiele. Jedyne wyjście jest legalnie albo nielegalnie zrobić to dziecko, najlepiej w krajach biednych. I są z tym ogromne problemy związane, że rodzice robią sobie dobrze, bo oni rzeczywiście mają wielką potrzebę. Nie zawsze i niekoniecznie robią dobrze dziecku. Nie zawsze to dobro dziecka jest brane pod uwagę. Również przy metodzie zapewniania in vitro zdaje się, że może być taki aspekt, że bardziej myślimy o sobie w tym momencie niż o dziecku, które w ten sposób chcemy otrzymać.
Chciałbym teraz, powiem bardzo krótko, bo uwaga jest do wypowiedzi Daniela, a ona jest z pograniczy Biblii i medycyny. W czasach, nie wiem czy Starego Testamentu, ale w czasach Nowego prawie na pewno, rozmaite praktyki wczesnoporonne były już praktykowane. W Pieninach rośnie jałowiec Sabina, inaczej jałowiec sabiński. Odwar z tej silnie trującej rośliny powoduje poronienie u kobiet. I on był w tym celu używany nawet tu w Pieninach wśród górali, mniej więcej aż do połowy XX stulecia. Do tej pory jeszcze można spotkać ludzi, którzy pamiętają stare babki, co tam od leśniczych czy tam innych znających się korzystały z tego. Jałowiec jest stary, w Rzymie był znany. A więc mówię, metody działania wczesnoporonnego nie były obce czasom przynajmniej Nowego Testamentu, natomiast nie ma ani w Starym, ani w Nowym Testamencie wzmianki, która by traktowała o tych praktykach wczesnoporonnych. Ten przepis prawny, który tutaj cytujemy, on rzuca pewien snop światła na tę sprawę, ale on tyczy rzeczy innej. Bili się mężczyźni, a kobieta ciężarna przypadkiem stała się ofiarą tej bójki. Natomiast nie ma ani w Starym, ani w Nowym Testamencie, ani wzmianki, z tego co mi wiadomo, która by odnosiła się do praktyk wczesnoporonnych. I w tym jest problem, że my się musimy do tego odnieść sami. Tak jak powiedziałeś, że, bo ty powiedziałeś, że w Biblii jest coś, co praktyki wczesnoporonnej nie określa jako zabójstwo. A ściśle mówiąc, no Biblia o tym w ogóle nie pisze.
Tu jest taki, przepraszam,
mimo że mogłaby, bo nie było, ten problem nie był obcy czasom Biblii.
Tu jest problem, z którym mają w ogóle teologowie chrześcijańscy, no kłopot,
ponieważ nie mogą się odnieść do tego ani w stosunku do zapisu Pisma Świętego, ani nawet do tradycji tak zwanych ojców Kościoła. Okazuje się, że no, akurat tym problemem nie zajmowali się, bo prawdopodobnie byli to w większości ludzie samotni, trochę dziwacy czasami i w związku z tym no, do życia bardzo często mieli trochę podejście bardzo idealistyczne i takimi przyziemnymi sprawami czasami się nie zajmowali. Piotr.
Niektórzy mówią, że to, co kapłani, jakby była taka próba, czy gdy mężczyzna chciał się dowiedzieć, czy to jest jego dziecko, że to było, że to mogło mieć związek z poronieniem, poddawanie kobiety próbie, czy to jest jej dziecko.
Ale to gdzie taką do czego
jest? Ofiara podejrzenia. Ale myślę, że to jest wielka spekulacja, próba wprowadzenia tego do właśnie do jakiegoś osób czesnopolonego. No, w sensie, że z Beniami, co powiedział, że mnie na ten temat milczy. Ten przypadek, o którym mówimy, oraz inne wzmianki, na przykład w psalmach, gdzie mowa jest o tym, że Dawid został ukształtowany w tym wczesnym etapie, czy Jeremiasz jest powołany z łona matki, czy wspomniane miejsce bardzo ważne z księgi Hioba, które Piotr odczytywał, gdzie Hiob wyraźnie traktuje los swój przed porodem, swoją śmierć przed porodem jako równoprawną ze śmiercią każdego innego człowieka. To mogą być tylko, że tak powiem, teologiczne przesłanki do jak ma należy traktować płód, natomiast Biblia nie daje żadnego przepisu, ale to mogą być zmianki, że rzeczywiście coś jest, że ten człowiek w łonie, pomimo że nie ma dechu w nostrzach, jednak jest pewnie traktowany jako życie, które być może zostanie nawet odtworzone w Macie sam.
Dziękuję.
Nie no, jest to jeden przykład, te wszystkie problemy, o których rozmawiamy, takie, o których możemy sobie podyskutować, porozmawiać, ale tak naprawdę to sędziami w tej sprawie nie możemy być, bo to wszystko jest dobre, dopóki problem nas nie dotyczy. I dopiero, jeżeli kogoś to dotyczy, to myślę, że ludzie przemyślewują, zastanawiają się, dyskutują i w tym jest problem. Nie? Możemy swoje opinie dzisiaj tutaj jak nam się zdaje, to dzisiaj jak nam się zdaje. To jest, jak się powołujemy na Joba, to mu się dopiero ta niechęć do życia, że najlepiej by się nie urodził, to dopiero jak go tam życie kopsło trochę, nie? A tak wcześniej, jak może był małym dziecięciem, to mu się tam dobrze żyć. Trochę jest problem, no, co wybiera, bo lepiej, żeby się nie. Myślę, że to są to ważne problemy, ale to, co apostoł Paweł mówi, no, to jest nie tak jak generalnego sądu. Jeżeli czy kogoś znamy, czy coś tego, to kamienie już nie rzucili. To coś może nie zupełnie, ale tak jak Żydzi do niewiasty przyprowadzili. U nas na konie to trzeba ją ukamienić.
No ale tutaj chyba nic nie będzie sterował żadnych wyroków dla kogoś, tylko
ta dyskusja myślę, że ma coś bardziej jako, że się w życiu swoim zajmuje z takim problemem. To są młodzi ludzie, więc bardzo wielu może stanąć kiedyś przed takim problemem i warto mieć pewien materiał do przemyśleń, który być może...
Tylko wiesz, tak jak stawia sprawę na przykład Kościół katolicki, nie? W Kościele katolicki, że to od razu z grubej rury i tam prawie, że to przekleństwo, to
nie ma
przekleństwa. To ci ludzie, młodzi, jeżeli by się z takim problemem spotkali, to...
Z tym, że to powiedzmy, może bym ucisnić, że to tylko niektóre strefy, też sfery Kościoła katolickiego, też tam są różne opcje i to akurat w tej chwili chyba najbardziej dochodzi do głosu być może ta konserwatywna, która przy okazji popiera władzę i stąd może ją...
Ale takie słyszy przypadki, że nam opowiadali w jednej wiosek, Lecha się dowiedział, jak zaczął wewnić z tej, no to poszła się dziewczyna i powiesiła. No. Nie wiem, co lepsze.
To nie znaczy, że to jest lepsze, oczywiście. Gosia?
Ja mam taką ogólną refleksję dotyczącą wielu problemów, z którymi się zetkniemy, problemów związanych właśnie z genetyką. ponieważ no, to się rozciąga nie tylko na potomstwo, ale w tej chwili jest również no, sprawa klonowania zwierząt czy roślin nawet, bo z klonowaniem roślin ja już zetknęłam w latach 70. 80. i sprawą genetycznie modyfikowanej żywności. I to jest wszystko, trzeba sobie z tej jednej rzeczy zdać sprawę, że Pan Bóg pozwolił człowiekowi posiąść pewną wiedzę do pewnej granicy, która powoduje, że człowiek ją używa w określony sposób dla swoich doraźnych czasami korzyści. I już nie jeden raz wśród wynalazków człowieka zdarzyło się tak, że to, co było takie wspaniałe i piękne w danym momencie, po iluś tam latach okazało się no, klęską dla człowieka. To są, no, w tej chwili przychodzą mi przykłady tylko takie z dziedziny chemii, na przykład freony, które były wspaniałe i stosowane w chłodnictwie na całym świecie, okazały się tą przyczyną dziury ozonowej po iluś tam latach. PCV było wspaniałym wynalazkiem we wszystkich dziedzinach stosowanych. Okazało się, że jak już raz wyprodukowane, nie ma co z nim zrobić, na wieki wieków istnieje. DDT, środek genialny przeciwko różnym insektom, stosowany powszechnie i sypany, ja pamiętam jak na pola ziemniaków sypano DDT, okazało się, że gdzieś tam na biegunie w tłuszczu pingwinów się znajduje i nie rozkłada się w ogóle, tumuluje się w organizmie. I wiele takich wynalazków człowiek poczynił, które dopiero po jakimś tam czasie okazują swoje skutki. I te skutki mogą być tym gorsze i tym groźniejsze dla człowieka, jeżeli chodzi o genetykę. Dlatego to, co dotyka genetyki, a bezpośrednio rozmnażania się i w co człowiek wsadza swoje palce, jest bardzo niebezpieczne. O tym trzeba pamiętać. Ja nie mówię, że w tej chwili to nie jest coś takiego, że jeżeli ja tak powiedziałam, to znaczy, że zapłodnienie in vitro jest niedobre, że nie wolno. Tylko po prostu trzeba taką świadomość mieć, że my nie do końca wiemy, jakie będą skutki takiego bardzo takiego małego działania człowieka. Bo potem się może okazać, że na przykład no, te zmiany genetyczne, czy jakieś tam połączenie się genów może spowodować coś co, czego nie będzie się dało zlikwidować. I co będzie przyczyną jakiejś tam klęski, jakiejś całej linii rodzinnej na przykład.
Dziękuję.
Ja mogę?
Przede wszystkim to wszystkich gorąco witam. Nie byłem na początku samego temata, z taką okazję, żeby z tego pocieszyć, że mogłem go zadać. Natomiast chciałbym powiedzieć swoją własną opinię. Ja też, tak jak brat Jarek, uważam, że nie możemy uczynić siebie sędziami w takich sprawach, są to bardzo indywidualne. Mogą dotyczyć one wielu z nas. Na pewno dotyczy to wielu osób, które nie są z nami, którzy no, kwestie Boga w tej całej sprawie traktują dosyć marginalnie. Natomiast w przypadku chrześcijanina, w moim przypadku, ja będę mówił o sobie w tym momencie, to wydaje mi się, że ten dylemat w ogóle nie powinien mieć miejsca w naszym życiu. Z tego powodu, że nasz kontakt z Panem Bogiem opiewa nas i odzobowiązuje do pewnego posłuszeństwa Jemu i też zaufaniu. Jeżeli my decydujemy się na chrzest, to w śmierć Chrystusa, to znaczy, że my swoje życie Jemu całkowicie ofiarujemy. Natomiast problem współczesnego chrześcijaństwa, mojego również, polega na tym, że my traktujemy Boga trochę instrumentalnie. Staramy się żyć z Nim, dopóki On nam błogosławi. W momencie, kiedy nam nie błogosławi, to bierzemy sprawy w swoje ręce. I to jest generalny problem współczesnego chrześcijaństwa, tego ojcowie Kościoła też z nim nie mieli takiego problemu, jakiego nie mieli. Dlatego, że jak tam ktoś był bezdzietny, no to po prostu był bezdzietny. Musiał się nauczyć z tym żyć, musiał to przyjąć, przyjął to jako coś od Pana. Jak tam był człowiek, który umierał na serce w młodym wieku, to umierał na serce. Oni tego dylematu nie mieli. My mamy, ponieważ są takie możliwości. I jakkolwiek nie oceniać moralnej strony, na przykład transplantologii, to trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. W tym momencie, jakkolwiek to nie jest dobre dla niektórych przypadków, ktoś dostaje nowe serce, nowe życie, będzie żył 15 lat dłużej, powiedzmy. No to chwała Bogu, by można mu powiedzieć. No nie wiem, czy tylko tak do końca to prawda, dlatego że okazuje się, że w tym momencie, kiedy już jeszcze nie mamy nawet takich narzędzi, żeby te transplantacje powszechnie używać, to okazuje się, że robi się czarny rynek częściami zamiennymi człowieczymi, tak bym to brzydko nazwał. I się dochodzi do takich rzeczy, że porywa się na przykład młode organizmy, czyli dzieci, celu dokonywania transplantacji tym, które są chore, ale są bogatsze, mają bogatszych rodziców. I to prowadzi do ogromnych patologii. Ale zawsze jest tak, kiedy człowiek próbuje wziąć w swoje ręce swoje życie. Jak Abraham miał obietnicę potomstwa i go bardzo długo nie miał, to wziął sprawę w swoje ręce. I wszyscy wiemy, co z tego wynikło. I to się z siostrą całkowicie zgadzam, że to jest oczywiście dylemat moralny, ale nie powinien to być dylemat moralny dla chrześcijanina, moim zdaniem. Bo my, mając zaufanie do Pana Boga, musimy Mu zaufać w 100%, co On ma dla nas. A On ma plan dla każdego z nas indywidualnie. Jeżeli jakaś para bardzo pragnie tego dziecka, to jedyne, co uważam, ja bym zrobił w takiej sytuacji, to po prostu się usilnie o to modlić. I wiem, że jeżeli jest napisany taki werset, jeżeli o cokolwiek byście prosili, tylko wierzcie, a stanie się wam. Jeżeli to będzie wolą Pana Boga, jeżeli to będzie wolą, który się on przyzna, to on te potomstwo na wcześniej czy później da. Jeżeli nie da, no to musimy to też umieć przyjąć, ponieważ nasz układ z Panem Bogiem opiewa nas na życie aż do śmierci i na śmierć. Dlatego wydaje mi się, że ten dylemat, on nie powinien dotyczyć nas jako chrześcijan. I nie możemy też stawać się sędziami w tej sprawie.
Dziękuję.
Darujcie, że mówię po raz kolejny, ale odwołam się do własnych doświadczeń. Rozumiem cię, Andrzeju, że tak do sprawy podchodzisz. W mojej praktyce lekarskiej spotkałem się z przypadkami szczerze wierzących Panu Bogu chrześcijan. Zresztą krok, na który się zdecydowali, był bezpośrednią konsekwencją ich szczerej wiary. Popatrzmy w ciężką chorobę, która przy obecnym stanie medycyny może być leczona, może nawet wyleczona zupełnie, rezygnowali z tej metody leczenia, ponieważ uważali, że jeżeli Pan Bóg zechciał, aby na tą chorobę zapadł, to ich życie jest w ich ręku i jeżeli Pan Bóg zechce, zostaną wyleczeni, a jeżeli nie zechce, nie zostaną wyleczeni. Mój problem zasadzał się na tym, że nie potrafiłem namówić ich do tego, aby się leczyli, bo metoda leczenia była w moich rękach i można im było przy obecnym stanie medycyny pomóc. Jeszcze raz mówię, rozumiem cię, Andrzeju, ale to mieści się cokolwiek w mentalności ludzi wschodu, którzy są fatalistami i uważają, że bez woli Bożej nic im się nie stanie. Miał taki przypadek Napoleon, kiedy chciał ściągnąć kontrybucję od bogatych Egipcjan, kiedy zajął Egipt. Najbogatszy Egipcjan powiedział mu tak: ja ci nie oddam, Napoleonie, moich pieniędzy, bo jeżeli Allah zechce, to przeżyję, a jeżeli nie zechce, to nie przeżyję. I moje pieniądze nie mają nic do tego. Napoleon kazał zuchwalca rozstrzelać. Ale to jest mentalność właśnie taka, że wszystko jest w ręku Boga. Ale jest problem, kiedy współczesna medycyna dysponuje stosunkowo prostą metodą leczenia albo stosunkowo prostą metodą zapłodnienia. I trudno jest jednak, wiesz, sugerować coś takiego ludziom. Znam osobiście takie przypadki, kiedy szczerze zaangażowani chrześcijanie z naszego związku wyznaniowego rezygnowali z metody leczenia, która no, mogła sporo im pomóc, może nawet uratować życie. Dziękuję.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że to jest właściwie historia naszego życia, to co Andrzej powiedział, bo my staraliśmy się o dzieci 4 lata może po ślubie i tych dzieci nie było. I właściwie nie nasze życie zawierzyliśmy Bogu i któregoś dnia to taki mega trochę historia no wielka chyba, bo pewnego roku, to byliśmy na spróbowaniu w Białowieży, to ma znaczenie, bo akurat w to wchodzą daty, a w tym samym czasie w naszym zborze było brak, tak, zostanie świadectwa 1 stycznia. 31 grudnia. Okej. W tym czasie gościł u nas w zborze mąż jednej z siostry z naszego zboru, mieszkający w Anglii i wstał, nie wiem już jak lepiej to powiem, bo nas w tym dniu nie było, ale to...
On jest pastorem baptystów.
On jest pastorem baptystów, no i wstał i powiedział słowo od Pana, że siostra usilnie z tego zboru modliła się o dziecko i to Pan wysłuchał tych modlitw, że dziecko się narodzi. Ja zaszłam w ciążę 1 stycznia po powrocie z Białowieży. Urodził się Szymon i nie mam wątpliwości, że tak miało być po prostu. Co byśmy tam wcześniej nie robili albo czego byśmy tam nie wymyślali, to było proroctwo. Dla nas. Dlatego takie mam podejście do tego i
taka historia nam się przydarzy.
Dziękuję.
To, co ja wam mówię, to jest rzeczywiście, jakby tego nikt, przynajmniej w mojej głowie, przynajmniej się, żeby to kwestionować w ogóle, i że nie wyobrażam sobie wierzącego człowieka, który od tego nie zaczyna, nie? Bo nie zaczyna od usilnych chorób, nie? Ja sobie nie wyobrażam przynajmniej, że, żebym nie zaczął od tego, nie? Czy to bym szukał najpierw medycznych rozwiązań, nie? Tylko, że Benjamin z kolei pokazuje, że być może niektóre rzeczy są prostsze niż, czy z punktu widzenia medycznego są prostsze. To nie zawsze są bardzo skomplikowane procedury, a jakieś prostsze, nie wiem, wada jakichś tam układów rodnych czy czegoś, co można bardzo prosto naprawić i nie przeszkadza to w niczym, że nie są to mocne. To nie jest tak, że tylko, bo Pan Bóg też może, no to jest kwestia rozmowy, czy Pan Bóg używa też narzędzi ludzkich do tego, żeby spełniać nasze prośby, czy tylko w cudowny sposób to robi, nie? Bo to jest też odpowiedź na takie pytanie.
Z tą łódką.
Nie może, to są ludzie różane.
Dobrze, pozwólcie Andrzejowi jeszcze.
Oczywiście, tylko że jeżeli to jest prosta rzecz dla człowieka, to tym bardziej dla Pana Boga, który jest mistrzem w rozwiązywaniu spraw niemożliwych. On sprawiał, że stuletnie miał dzieci. Jak się Anna modliła o dziecko, też dostała. Jak się modlili o Samsona, to też dostali. Jak się modliło wiele kobiet z Piśmem Świętym, to dostawały potomków i z tych potomków, długo oczekiwanych, zawsze wychodzili mężowie Boże. Dlatego, że Pan Bóg dotykał się tą sprawą. Oczywiście ręka lekarzy, ja nie mówię nie. Ale czy to jest właśnie metoda dla chrześcijan? To jest mój dylemat prywatny. Proszę serdecznie.
To przy okazji słyszymy, to może i w tej kwestii trochę się wypowiada, uzupełnimy. Tomek, Daniel, Paweł.
Ja doceniam Andrzeja opinię, bo mi się wydaje, że to, jaka ona by nie była, czy na rzecz mi się woła, czy nie, to przynajmniej jest konkretna. I to jest jakieś stanowisko w przeciwieństwie od stanowisk takich, że są dylematy, ale w sumie to nie wiemy. Ale ja mam, jeżeli jest takie podejście, że to jest ogólnie sprawa Boga, no to jaka jest w ogóle ingerencja dozwolona w cokolwiek w Twoim życiu? Czy jaka jest ingerencja w to, co się dzieje z Twoim ciałem? Bo przecież Bóg tak chce, żebyś, nie wiem, na przykład miał słabe wzroki i nosił okulary korekcyjne, albo nie nosił, no bo wiesz. Się po prostu dzieje naturalnie.
To nie do widzący do końca swojego życia.
No, albo nie mógłbyś prowadzić
samochód. Ale życzę Ci widzieć na próbie.
No uważam, że to jest trochę dla mnie kontrowersyjne, że widzę daleko idące takie wejście. Po prostu jest takie coś, że pewne rzeczy jakby są dostępne w miarę czasu. Tak samo jak samochody, jak komputery, jak postęp medycyny. Jest to pewne osiągnięcie ludzkości, na które, jak rozumiem, Bóg dozwala. I kwestia, no, dylematy moralne się pojawiają, ale nie przy wszystkim i nie takie same. No i trzeba jakby to sobie
rozwiązać.
No tak.
Ty byłeś teraz, potem jest Paweł, Daniel, nie.
Ja w zupełności się z Andrzejem zgadzam, że modlitwa jest pierwsza i ostatnia, to znaczy to jest początek i koniec, tylko rzeczywiście jest kwestia ceny, jeżeli Pan Bóg mi odpowiada na przykład, przepraszam Andrzej, mój przykład nieadekwatny, to bardziej sprawny, jeżeli mówisz, a jeżeli na przykład Pana Boga proszę, żeby, nie wiem, żeby miał dom, no to Pan Bóg mi odpowiada bardzo często, no to się weź do roboty, zarób pieniądze i ten dom zbuduj. Tak odczuwam bardzo często odpowiedź Boga na moje modlitwy, bo bardzo często chciałbym, żeby się coś w moim życiu stało bardziej cudownie niż Pan Bóg to chce zrobić. A rzeczywiście są sytuacje bez wyjścia, takie, gdzie jesteśmy kompletnie bezsilni i wtedy możemy się zdać tylko na Boga. Ja mi się zdaje, że ocena, która to jest z tych sytuacji w moim życiu konkretnym, kiedy już sam sobie absolutnie z nią nie radzę, kiedy wchodzę w dylematy moralne tego typu właśnie, że muszę narazić moje dziecko, być może muszę narazić więźniów w Chinach, chcąc mieć serce, przyczyniam się do tego, że być może iluś więźniów w Chinach nie bez powodu, tylko dlatego, żeby sprzedać ich organy. Bo to jest po prostu jakby, no nie bezpośredni, ale jakiś skutek mojej postawy, ponieważ ja chcę sobie przedłużyć życie o 5 lat, że ja po prostu że w tego typu połączenia rozumieć, że moje przeszczep nerki kosztuje 200 tysięcy euro, które zarabiają, powiedzmy, lekarze na pewno czy szpitale dobrze funkcjonują. Natomiast jakby cała ogromna dzielnica miasta z swoich ubezpieczeń składa się na ten przeszczep. Bo jesteśmy w systemie ubezpieczeń społecznych, ja nie płacę sam za ten twój przeszczep. Gdyby ktoś z nas miał na przykład wyciągnąć 200 tysięcy euro i zapłacić sobie za tą motrowę, to powiedziałby, a pójdzie święcie, pożyję te parę lat, nie będę się zaczynał z tego powodu. Przypuszczam, że byłaby inna ocena. Więc te nasze decyzje musimy osadzić w takim kontekście i potem rozważyć, czy rzeczywiście chcę podjąć takie ryzyko, czy też rzeczywiście lepiej w tej sytuacji się pomodlić i powiedzieć, Panie Boże, jeżeli jest Twoją wolą, żeby umarł na serce, to umrę. Jeśli będziesz mnie chciał uzdrowić, to mnie uzdrowisz. I może nie będę wchodził w tą sferę ryzyka, czy na przykład z dzieckiem, że ponieważ czuję, że jest tam pewna sfera ryzyka, ingerencji i ta metoda jest podejrzana, to może bezpieczniej jest wejść w sferę modlitwy i pomocy Bożej niż tamtą sferę. Ale gdzieś jest granica, to znaczy taka granica, że jednak wszystko bierzemy aspirynę, jak ja biorę aspirynę, przepraszam, jak mi boli głowa i nie modlę się o to, żeby mi przestała boleć głowa, bo wiem, że ktoś się modlił i Bayer wymyślił środek. I to jest odpowiedź na nasze, to jest odpowiedź na moje modlitwy, że ja biorę tą aspirynę. Być może źle myślę, ale nie modlę się o ból głowy, nie zawraca Panu Bogu głowy tą sprawą. Gdzieś jest ta granica na pewno. Pewnie Andrzej ją ruszyła troszkę inaczej niż ja.
Żeby porozmawiać, to się
przekonać. Darujcie, że mówią tak dużo, ale nie da się nie odpowiedzieć. Ten przykład, który przedstawi, jak poważne są problemy nie tylko techniczne, ale i moralne w tej kwestii, co powiedziałeś. Niewydolność nerek jest chorobą dość częstą. Skromnie licząc, jest duże ryzyko, że ktoś z nas siedzących na tej sali może na to zapaść. Powiedziałeś, że można byłoby nie poddać się przeszczepowi nerki z tego względu, że koszta są duże i lepiej byłoby te pieniądze obrócić na coś innego. Patrz, jaki jest problem w Polsce. Sądzę, że podobnie to wygląda w Niemczech. W Polsce w tej chwili program dializ ma takie środki z budżetu państwa, że dializuje się każdego człowieka, nawet umierającego starca. Ale dosłownie. To jest wręcz dziwne, że poddaje się dializie na sztucznej nerce, bardzo kosztownej procedurze, człowieka, który stoi nad grobem. A program dializ, systematycznych 3 razy tygodnie dializ, jest o wiele kosztowniejszy, aniżeli transplantacja nerki pobranej od zmarłej ofiary wypadku. Wiesz, czym jest rzecz? I nie znając tej sprawy, mógłbyś zdecydować. Ja nie poddam się przeszczepowi nerki, bo niech te pieniądze zostaną na lepsze cele obrócone, prawda? Tymczasem ty jesteś kosztowniejszy dla społeczeństwa, w którym żyjesz, jeżeli cię będą dializowali, niż jeżeli poddadzą się przeszczepowi nerki. Oddając się przeszczepowi nerki, ulżysz społeczności, nie mówiąc o tym, że możesz wtedy wrócić do pracy i tej społeczności przynieść pożytek. Dlaczego to mówię? Dlatego, że to jest trudna kwestia. Jak się nie zna wszystkich szczegółów, to no właśnie sprawa jest skomplikowana. Podobnie jest z przeszczepem serca. Gdybyś wiedział, że jest to pobrane od ofiary wypadku, to jest inna historia. Jak jest to niewiadomego pochodzenia i być może właśnie z Chin, zamordowanego więźnia, inaczej to ustawia. Ale dlaczego to mówią? Bo ta kwestia jest naprawdę złożona. A wtrąciłem się, żeby powiedzieć o tym przeszczepie nerki, bo to jest choroba na tyle powszechna, że w obliczu tej choroby może stanąć każdy z nas. A wiesz, nie chciałbym, żeby ktoś, wychodząc z takich przesłanek, powiedział, ja nie chcę, ja rezygnuję z własnego żywota, bo przeszczep nerki jest drogi. Przeciwnie, przeszczep nerki jest tańszy niż systematyczna dializa, na które w ubogiej Polsce jest tyle pieniędzy, że każdego dializują, nawet umierających.
Dziękuję. Paweł, Daniel, Piotr.
Bardzo ciekawa ta wypowiedź. Fajnie jest skonfrontować się takie różne czasami spojrzenia. Ja mam tylko taki krótki, dla siebie krótką lekcję czy wniosek z tego, że tak jak ktoś to powiedział indywidualnie, każda sprawa jest indywidualna. Pan Bóg odpowiada na nasze modlitwy bardzo różnie. Przykład, który ja wcześniej podałem, tych sąsiadów. Tak jak mówię, to są wierzący ludzie, no katolicy, ale na ile potrafią i robią to z sercem, to się modlili o te dzieci. I oni odebrali, że ta szansa, którą dali im lekarze, to była odpowiedź. Przykład Ewy i Andrzeja jest klasyczny, jest piękny. No, bardzo się wszyscy z tego cieszymy. Otrzymali takiego odpowiedź wprost. Myślę, że nie wiem, braterstwo sławińscy mogli to, że zdecydowali się akurat adoptować dzieci, to też w pewnym sensie, tak jak tutaj Daniel mówił, no może potraktowali akurat szansę tą, że te dzieci mogli mieć, że mogli je otrzymać. I ja jako tą właśnie łódkę, o której tu wspomniał, kiedy, że Pan Bóg wysyła w tym dowcipie właściwie, Pan Bóg wysyła tą łódkę temu tonącemu, a on mówi, że nie, ja jednak nie skorzystam, bo będę czekał na cud, prawda? Dlatego tutaj nawet te trzy tylko przypadki pokazują, że no bardzo różnie Pan Bóg odpowiada na nasze modlitwy. A jak się jeszcze to rozszerzy o te przykłady z chorobami, o których tutaj mówił Beniamin, to już zupełnie. Uważam, że rzeczywiście początek to musi być modlitwa, koniec to musi być modlitwa, ale jednak musimy chyba zostawić nas jako jednostki do tego, żebyśmy... Musimy sobie pozwolić na podjęcie ostatecznej decyzji samodzielnie. Z tego wnioskuję teraz, że jakby znalezienie recepty, na pewno sobie pomagamy tutaj w tych wszystkich dylematach, z którymi możemy się spotkać, ale jednak jednej ogólnej recepty chyba nie znajdziemy. I każdy, jak już stanie w tym problemie, to będzie sam podejmował tę decyzję. I powiedzieć teraz, że moja sąsiadka to zrobiła to sama i właściwie na siłę, ja nie potrafię ich osądzić absolutnie. Tak samo nie mogę powiedzieć, że Andrzej z Ewą to oczekiwali na cud z nieba i też, że to było coś nie tak. No myślę, że jednak Pan Bóg daje nam jakąś lekcję przez to, że w sposób różnorodny odpowiada na nasze modlitwy.
Dziękuję. Ja mam dużo różnych myśli, ale też jak gdyby próbując, tak jak Tomek prosi, żeby odpowiedzieć sobie konkretnie, to próbuję sobie odpowiedzieć konkretnie i nawet czuję taką potrzebę, żeby sobie to zdefiniować konkretnie. Nie po to, żeby nam ludzi oceniać, czy komukolwiek mówić, jak to w życiu się ułożyło, ale w tym wszystkim gdzieś punktem wyjścia, w tym zakładamy to samo, to jest realizacja potrzeb. Znaczy, że czujemy, że jest potrzeba dziecka w tym wypadku i że nie można koło tego przejść obojętnie obok tak mocnej potrzeby. I tak sobie myślę, że jest wiele potrzeb, które nie są zaspokajane. I tak mówimy tutaj o małżeństwach bezdzietnych, ale są osoby, które żyją samotnie, nigdy nie poznają pewnie tego, co to jest nie tylko, że mieć dziecko, ale mieć swoją bliską osobę i jakaś potrzeba, którą każdy ma, nie zostanie zaspokojona i są osobami, nie wiem, wiele innych rzeczy, życie jak każde inne. Tak o tym trochę myślę, czy zawsze jak gdyby ta potrzeba jest ona musi być zaspokojona. Czy to jest wpływ, nie wiem, takiej cywilizacji, że po prostu to, co jest naturalne, te nasze potrzeby są centrum naszego myślenia, czy jest pewna wyższość powyżej tej potrzeby. I teraz próbuję odpowiedzieć Tomkowi, jakbym to sobie chciał teoretycznie rozważyć. Widzę też wagę rozważań teoretycznych. Teoretycznie być może to bym sobie ustawił tak, że o ile jest taki defekt, o którym mówił Beniamin, że są jakieś problemy takie, że ten plemnik nie może dotrzeć i tam mu się pomaga, on tam dociera i nie ginie, jak gdyby nie ma żadnych więcej zapłodnień, to korzystać z pomocy lekarzy. O ile trzeba wygenerować, jeżeli sobie tak określił, ileś tam dzieci, z których jedno przeżyje, to być może bym sobie określił, że nie chcę, żeby mieć powiedzmy kilkadziesiąt dzieci, z których przeżyje jedno. Wtedy się zdecydować, albo że tej potrzeby po prostu jakoś się nauczyć z nią żyć. Mówię, nie jest to dla mnie całkiem taki teoretyczny problem. Albo po drugie spróbować go rozwiązać tak, żeby przy tym nie ginęło te kilkanaście, bądź też nazwijmy je istnieniami, nie nazwijmy ich ludzi, jeżeli komuś to przeszkadza, nazwijmy. Tak bym sobie to konkretnie na to chciał odpowiedzieć.
Dziękuję. Piotr? Ja znalazłem jeden werset, który mówi, że w Starym Testamencie stosowano prawdopodobnie wspomaganie rodzenia się dzieci. To jest ta historia pokrzyk, które znalazł syn Ruben i prawdopodobnie były stosowane, żeby płodność kobieta zwiększyć. Także, że takie środki również w Starym Testamencie stosowano. Czyli no jest to pewna moralna dyskusja, na ile mamy Panu Bogu pomagać w realizacji swoich zamiarów, na ile mamy oczekiwać na pewne cudowne sprawienie pewnych rzeczy, no bo jest gdzieś pewna granica. Moglibyśmy powiedzieć, że na przykład no po co, jeżeli Pan Bóg nam da jedzenie, to po co stosować nawozy, też tyle, ile będzie chciał. Także jest pewna granica, którą musimy sami sobie postawić, gdzie,
gdzie uważamy, że potrzebna już jest ingerencja Pana Boga, a które sprawy zostały jakby położone w naszych rękach. I, to, i ta granica, tą granicę każdy musi indywidualnie sobie, sobie postawić i ustawić, które sprawy są nam oddane we władanie i do naszej dyspozycji, a które są zostawione, zostawione Panu Bogu. Ja myślę, że takie granice są i na przykład w chwili obecnej wydaje mi się, że taką, taką granicą jest właśnie ingerencja w genetykę. W ogóle człowiek zbliża się do stworzenia, ze stworzenia, nie może tego jeszcze zrobić, samoistnie stworzyć życia. I myślę, że to jest atrybut Boga, który mówi, że ja jestem dawcą, dawcą życia. Dlatego pewne stwarzanie życia, zauważmy, że Pan Bóg jednak zarezerwował, zarezerwował dla siebie. Jaki mamy jakby taki przesłankę biblijną, że pewne zabiegi genetyczne no, nie są wskazane. Pan Bóg zabraniał mieszania, pewnych, pewnych gatunków, czyli no, nie znał, nie było wtedy takich możliwości technicznych, ale mimo wszystko Pan Bóg zabraniał mieszania, mieszania gatunków i myślę w zakonie. Myślę, że tym chciał powiedzieć, że to, to był jego, jego atrybut i to jest już pewna ingerencja ponad to, co człowiekowi jest dozwolone. Natomiast granica, no, trudna jest do ustalenia jednoznacznego w każdej konkretnej, konkretnej sytuacji.
Znaczy nie wiem, czy to dobry przykład wymyśliłem, ale przypomniałem się, że Pan Bóg dokonuje cudu, ale jednak każe człowiekowi, żeby ze swojej strony ufał mu, a jednak pewną pracę wykonał. To na przykładzie na Mana było wyraźnie pokazane, że jeżeli zaraz mógł go tam od razu dotknąć, mówi, chłopie, będziesz uzdrowiony. Nie licz tam się 7 razy w Jordanie, czyli jego wiara była no, wystawiona, ale musiał z siebie coś dać i jakby wierzyć, że te, no to taki jakby sposób leczenia w tym Jordanie, że mu przyniesie efekty. Także to mówię, no, najwspanialsze było to, co Andrzej powiedział. Ja bym, no, myślę, ale, że każdy z nas by chciał być takim.
A propos leczenia, to mi się ten przykład z Ezechiasza, który był uleczony maścią daktylową. Nie było to w sposób cudowny, tylko dostępnymi środkami farmaceutycznymi.
Nie, no myśmy też jeszcze słowo
nie mówimy o tylko.
No, ale to, też, bo niektórzy nie będą się leczyć, bo Pan Bóg ma ich cudownie żadną metodę.
Żeśmy niedawno też list Jakuba badali, bo ktoś choruje. Niech zawoła starszy, niech się modlą, przyjdą, ale i tak jest takie coś, no, czym się leczy, i niech go tam olejkiem pomaga.
Ręce
włożą.
Słucham? Ręce włożą.
To ręce włożą i pomarzą oliwą. Tam w komentarzu pisze, że ta oliwa była często w starożytności stosowana jako lekarstwo. Ale gdy współdziałanie takich no, modlitwy z medycyną.
Dziękuję.
Bogusia. Nie być właśnie gołosłowną, to bardzo często nam się w życiu zdarza, że znajdujemy się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. I na przykład do ślubu wybieraliśmy się nie przez razy 6 lat. Nie zdarzało nam się, żebyśmy tego nie zadali. I przyjechaliśmy do nim w takim momencie, że Beniamin był im wtedy najbardziej potrzebny. Że przy okazji towarzyskiej wizyty okazało się, że przyjechaliśmy, no trafiliśmy w dziesiątki. I często nam się w życiu tak zdarza, że tak jakbyśmy byli tam telepatycznie wzywani przez osoby, bo coś się dzieje, trzeba pomóc, trzeba coś poradzić. Więc też naszymi krokami, jak sądzę, też kieruje Pan Bóg, który no, wie, że ktoś woła o pomoc. I że możemy mu w jakiś sposób pomóc. Często nam się to zdarza.
Dziękuję. Tak, zatem mamy uzupełnione te różne kryteria, którymi się powinniśmy kierować w naszym postępowaniu, także i w tej sprawie. Andrzej jeszcze.
Ja bym chciał, żeby się dać sobie takiego fałszywego obrazu, nie stworzyli mnie samego.
bo ja oczywiście mówię o tym zaufaniu Panu Bogu i ja bym po prostu chciał, żeby moje życie takie było. Ja widzę, że jest wzór pokazany w Piśmie Świętym. Ale ja też nie domagam tej kwestii. Ja też czasami biorę to w swoje ręce, ponieważ no, jestem słaby, moja wiara jest słaba, moje zaufanie jest słabe. Ja bym chciał, żeby to tak było, tak jak to apostoł pisze, jak to w Piśmie Świętym jest pokazane. To jest po prostu dla mnie marzenie. Ale czy ja znajdę sobie tyle wiary i zaufania do Boga, żeby we wszystkim mu do końca zaufać? Bardzo bym tego chciał. I chciałbym, żeby wszyscy, którzy tutaj są, tak samo mu ufali. Ale powiem Panu, nasz chłopak, jeden młodszy, ma przed sobą zabieg operacyjny. Jest to niby standardowa operacja, ale jednak to jest ingerencja skalpelem. No i teraz jest ten dylemat. Prosimy Pana, żeby załatwił to sam, żeby nie trzeba było to zrobić. Czy to zrobi? Nie wiem, bo termin jeszcze jest dosyć odległy. Zobaczymy, co z tego będzie. A ja gorąco wierzę, że Pan jednak to zrobi i że kiedy pójdzie na ten zabieg, to się okaże, że jest niepotrzebny. Ale jeżeli się okaże, że jest potrzebny, to nie wiem, co zrobię. Ja nie jestem zrozumiałym przykładem idei wygłoszeń. Ja tylko mówię, że to jest mój życie. Zrób chciałbym kiedyś tam mieć.
Dziękuję. Mirek?
Ale ja nie myślę, że to była kwestia wiary.
Ale co, że
nie ma? Tak, bym sobie powiedział, że byłoby to nawet niebezpieczne, tak mówić, że jest to kwestia wiary. Bo wszystkie lekarstwa, które nawet są w Biblii podane, prorok Izajasz, on wierzy, że to Boży prorok, mówi, bo badaliśmy o drzewach, prawda? Mówi, tłumaczy jednemu, że owoc suszonej figi przyjął sobie nawrzody i będziesz leczony. Więc jeżeli by wszystko zostawić w rękach pańskich, to i lekarstwa są niepotrzebne, które są wymienione w Biblii, to i lekarze są niepotrzebni. Jest tylko kwestia wiary. To znaczy, że ci, którzy się leczą, nie wiem, może ja bym dobrze, ci, którzy się leczą, szukają lekarstw, to byliśmy ludźmi małej wiary, ja powiem. I teraz tak, jeszcze koniec. Zrobimy, bo pewnie czas już jest bliski końcu, żebyśmy nie wychodzili z tego miejsca tendencyjnie nastawieni. Ja bym osobiście pozostawił daleko idącą indywidualność i własną ocenę. Bo inaczej będą się wypowiadali ci, którzy wracają do dzieci. Inaczej będą się wypowiadali ci, którzy te dzieci mają i nigdy nie mieli problemu z ich posiadaniem. Inaczej będą się wypowiadali ci, którzy w małżeństwie swoim bardzo chcą mieć dzieci i nie mogą. Wtedy oni będą inaczej patrzeć na wszystkie przepisy, wszystkie zakamarki, wszystkie okoliczności. I ja bym pozostawił to. Ja bym bał się sugerować, że nie in vitro, nie tamto, bo to się zdarzy, bo tamto, bo owasto, bo zaingerujemy, bo się stanie nośnością. Nie wolno na to. Zostawmy to indywidualnej ocenie. Bo mówię, zwykle ci, którzy mają dzieci, sam jestem posiadaczem dziecka, jestem z tego szczęśliwy, może nie mam ich pięcioro, jak na dzieci, ale mam. I bałbym się powiedzieć, że dzisiejszemu małżeństwu, słuchajcie, nie idź w in vitro, nie idź w leczenie, bo będziesz ingerował, bo może być nieszczęście. Nigdy bym tego nie.
Ale lekarz.
Moja szczerowna rada dla tych, którzy zapuszczają się w głęboko posuniętą filozofię, zostało, bo punkt widzenia będzie ciągle zależał od punktu widzenia.
Dobrze, dziękuję. Jeszcze jedna wypowiedź, Piotr jeszcze się zgłasza, niestety będziemy kończyć, ze względu na to, że zaczyna to wchodzić na problemy ogólne i myślę jednak, że to, co dzisiaj przedyskutowaliśmy, da rzucić światło na to, jak patrzeć na taką sprawę.
Ja chcę powiedzieć, że nikt nie marzył się nikogo sądzić. Natomiast, żeby można wyrobić sobie osąd, swój moralny, osobisty osąd, to trzeba wiedzieć coś o tym. Trzeba, często jest tak, że jeżeli stajemy przed tym problemem, to niekiedy nie mamy się kogoś zapytać, albo wstydzimy się wtedy zapytać, albo no, mamy z tym problem. Natomiast jeżeli mamy jakąś wiedzę, jeżeli mamy jakąś świadomość, wtedy możemy świadomie podjąć pewną decyzję i myślę, że nasza dyskusja miała nam
uświadomić pewne problemy, pewne zagadnienia moralne, które z tego wynikają, żeby móc podjąć indywidualnie, jako każdy chrześcijanin, swoją decyzję. I tu te wszystkie wypowiedzi w tym kierunku dążyły. Natomiast bynajmniej nie słyszałem, żeby ktoś komuś zabraniał albo zakazywał. Natomiast pokazujemy nasze różne punkty widzenia i każdy te punkty widzenia powinien uwzględnić, jeżeli chce zająć świadome stanowisko. No można się później w życiu kierować, że ja nie wiedziałem o tym, ja nie wiem i tak postąpiłem, bo tak wszyscy postępują. Ale my jako chrześcijanie no pewne rzeczy powinniśmy w swoich sercach rozważać, czy one są dobre, czy złe, a do tego potrzebna nam jest jakaś wiedza i ewentualnie pomoc innych, co na to mówi Słowo Boże, jak inni na to patrzą, żeby móc tą sprawę podjąć, tą decyzję. Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze na koniec parę słów ja się chciałem też podzielić, jeśli można. Pewne rzeczy to tak, akurat z trybem postępowania w przypadku, tak się kiedyś sam zastanawiałem, gdybym u mnie zaszło coś takiego, że nie mogłoby być tego dziecka, to tak w oparciu o Biblię to podobnie jak Daniel to widziałem, bo to, co te przykłady biblijne pokazywały, to pokazują, że jednak dziecko jest dzieckiem własnym, nawet w przypadku, kiedy było z nałożnicy, jeżeli było dzieckiem z jego nasienia. W sytuacji tej pozostaje druga połowa, czyli żona. Jest jeszcze możliwość adopcji. I zarówno w drugim przypadku, jak i w przypadku, kiedy jest to spoza małżeństwa, to dziecko, to, czyli tutaj powiedzielibyśmy z in vitro, to w tej sytuacji osobą poszkodowaną może być żona, ponieważ w pewnej sytuacji może nie zaznać tego uczucia macierzyństwa. Ale z drugiej strony, to tak myśląc, patrząc na nasze życie, my żyjemy rzeczywiście, tak jak tu ktoś wspomniał, trochę w takiej hedonistycznej, czasami hedonistycznym podejściu. Nie mając wielu kłopotów, nie mając wielu problemów, a mając dosyć duży dobrobyt, idziemy w kierunku tego, żeby zaspokajać w dużym stopniu nasze potrzeby. I tutaj czasami nie zwracamy uwagi na, po pierwsze, od tego, czy rzeczywiście Pan Bóg to od nas oczekuje, że ta potrzeba powinna być zrealizowana dla nas. A po drugie, jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy popatrzeć na innych, że rzeczywiście niektórzy nie dostępują tyle łaski, co na przykład my dostąpiliśmy. Jak tutaj był przykład tych, którzy rzeczywiście, niektórzy są poszkodowani z różnych powodów, że na przykład tych dzieci nie mają. To dało mi taki uproszczony sposób podejścia do tego, że w najgorszym wypadku to dziecko można byłoby adoptować. Natomiast jeśli chodzi o... więcej się nie będę na razie dzielił, żeby to nie komplikować, nie rozwalić. Natomiast co chciałem jeszcze powiedzieć, bo tutaj Wiesiek mówił odnośnie jeszcze innych tematów. Tego innego tematu nie ruszyliśmy i nie będziemy ruszali. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze inne zagadnienie rozważyć, to można przy jakiejś tam kolejnej społeczności to rozważać, ponieważ każdy z tych tematów może być dosyć ciekawym, interesującym i może spowodować, że to się troszeczkę przedłuży. A naszym celem tutaj było zwrócenie uwagi, zasygnalizowanie, że zetkniemy się z problemami związanymi z postępem techniki, z genetyką i z tym, co jest związane z wpływem nas na życie, na powstawanie tego życia i na przedłużanie tego życia. I tutaj, dlaczego to jeszcze mi się tak nasunęło? Bo są takie różne spojrzenia na to. Jedni mówią, że królestwo, mając przyjść, przyjdzie w sposób naturalny. A w związku z tym, to co się dzieje w naszym społeczeństwie, to jest przygotowanie do królestwa. Właśnie poprzez to, że opanowujemy pewne umiejętności. A z drugiej strony, tak jak tu Gosia mówiła, na przykładach opanowywania pewnych umiejętności, okazuje się, że te umiejętności, które człowiek opanowuje, czasami wychodzą mu na złe zamiast na dobre. I tu nad tym trzeba będzie się zastanowić, i za każdym razem zastanawiać, no, jaką drogę wybrać. I z czego skorzystać, a z czego po prostu odrzucić.